Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 472. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest Rafał Siciński, aka Sik. I jest to właściwie druga część długiego odcinka, który został podzielony na dwie części. W poprzednio rozmawialiśmy o NBA, o serialu dokumentalnym Ostatni Taniec. W tym rozmawiamy właśnie bardziej o grach, między innymi The Silver Case, czyli remake'u słynnego debiutu Sudy 51. Będzie też polska gra Ruiner. Porozmawiamy sobie o filmach Sandlera, o filmach Jean-Claude Van Damme, między innymi The Quest, no, i paru innych takich gwiazdorów kina akcji lat 80. i 90. Się przewinie, więc zapraszam serdecznie do słuchania kolejnego najpodcastu. Fundamentalne pytanie. W co ostatnio grałeś? To mówiłeś coś na Silver, jakiś Silver, tak?
Tak, tak, tak. Wiesz co, jak rozmawialiśmy przy okazji Death Stranding, to o tych takich tuzach świata gier komputerowych i tak sobie trochę wziąłem do serca to, że tak, wiesz, nawet nie za bardzo wiedziałem, co tam wymienić. Mhm. I zainteresowałem się Goichim Sudą 51. W zeszłym razem, jak byłem u ciebie, to rozmówiłem o tym Lollipop Chainsaw, tak, gdzie tam współpracował z ekipą, tak mi się wydaje, przynajmniej ze starej Tromy i z Jamesem Gunnem przede wszystkim. A wziąłem się za taką rzecz, którą ja kojarzyłem, wiesz, z obrazków na Twitterze, bo na Twitterze jest w ogóle kościół Sudy, tak się śmieję, ale bardzo wielu fanów jest, których nigdy wcześniej nie spotkałem i nie wiedziałem, że jest tylu fanów tego twórcy. Była promocja, kupiłem dwie visual novelki, The Silver Case, to jest ta, którą przeszedłem i której mogę coś powiedzieć. To jest rzecz z lat 90. Wyszła na PSX-a w 99 roku i została zremasterowana chyba 2 lata temu. I powiem ci, że ja mam bardzo słabe doświadczenie z visual novels.
Ja generalnie przyznam ci się tak bez bicia, że jest kilka visual novel, które pograłem, ale to jest zupełnie gatunek nie dla mnie. Dla mnie jest troszeczkę za bardzo przegadany. Tam, no ale to mniej więcej o to chodzi. Tam jest po prostu mnóstwo jakichś takich działów, które ktoś mógł powiedzieć, że to takie lanie wody, bo tam bo dużo się jakby owija w bawełny, przechodzi się do treści, ale Japończycy to lubią, bo to jest dla nich taki szczególnie właśnie te visual novel z wątkiem romantycznym, że oni tam przeżywają ten thrill i tak dalej. I wiesz, ja jak byłem młody, właśnie kiedy się interesowałem NBA, to też się interesowałem mangą i anime i czytałem taką bardzo poczytną mangę Love Hina, tak się wymawia. I mnie bardzo kręciło to. I jakbym wtedy może zagrał w taką visual novel, która by tam była o tym, jak młody chłopak flirtuje z tabunem pięknych dziewcząt, to może byłoby inaczej. Ale te kilka takich visual novel, które zagrałem, to jedna to był taki bardzo ciekawy eksperyment. I tylko zapomniałem teraz tytułu, ale może słyszałeś. To była darmowa gra, która była na Steamie. I to była o tyle taka gra, która...
Book Club, coś takiego?
Co?
To miało końcówkę Book Club? Coś takiego kojarzę,
tak,
chyba.
Tak, chyba tak. Grałeś?
Nie, absolutnie nie.
To powiem ci tak, bo to jest właśnie to, że całe to doświadczenie z tą grą, jak się w nią gra i że tak początek jest jak właśnie visual novel, że to jest bardzo interesujące doznanie. Aha. Oczywiście jak wiesz, że tam coś ma być, to się jakby... To ja się na przykład przemogłem i trochę mi się to ciągnęło, zanim coś tam się wydarzyło, ale przyznam, że doświadczenie interesujące. Mhm. I to był taki jeden kontakt. A drugi to były te visual novel, które były z tej serii... Oj, nie pamiętam, czy to jest 999, takie jeszcze na tym... Nine Days.
Tak. Kojarzę jeszcze z DS-a to było, a ja w to też nigdy nie zagrałem. No Nary Games to chyba to się nazywało.
Tak, i to była... Tak, 9 hours, 9 persons, 9 doors. I to była taka gra, gdzie właśnie i były trochę tam elementów łamigłówek, takie środowisko tam się też nazywało, ale to głównie była visual novel. I też chciałem w to zagrać, bo też było bardzo ciekawy był pomysł, ale jednak wydaje mi się, że to jest ciekawy gatunek, ale on jest taki bardzo japoński, że to jest coś, co kulturowo, no nie, właśnie można... Ja się odbiłem od tego. Mhm. I zastanawiam się, jak ty podchodziłeś do Visual Novel, że aż się skusiłeś, że aż tyle. Dwie za jednym zamachem.
Były tanie, ale to też nie do tego. Wiesz co, ja miałem bardzo niefajne doświadczenie, znaczy Szyma z Necropolitana polecał Danganronpa. I wiesz, on ją polecał w ciemno, oglądając tylko serial, nie grając w grę, więc ja się skusiłem na tą Danganronpę i po prostu odbiłem się okrutnie. Dla mnie w ogóle fanbase tej gry jest olbrzymi i niezrozumiały, bo to są, no przynajmniej dla mnie, te historie, tam rozwiązujesz zagadki morderstw, jesteś zamknięty w pomieszczeniu z ileś tam osobami, co jakiś czas jakaś ginie i później przeprowadzasz dochodzenie i jest proces i musisz udowodnić winę albo niewinność czyjąś. Mhm. No to po pierwsze to było właśnie maksymalnie liniowe i infantylne, denerwujące, a ten gameplay, który był przy procesie, w jakikolwiek sposób nie korespondował z tym, co właściwie właściwie mamy zrobić. O. I ja się odbiłem, nie podobało mi się to, a już w ogóle zachwyty nad muzyką, która była irytująca, no gdzieś tam mnie skonfundowało do tego stopnia, że wiesz, zacząłem odsubskrybować pewne kanały. Bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Jeżeli ktoś się zachwyca nad tą muzyką, która tam jest, to chyba jednak no, nie ma sensu jakoś więcej. Później wróciłem do niektórych subskrypcji, ale do czego zmierzając? Zainteresowałem się tą grą, bo to właśnie miało nie być infantylne, to miało być mroczne, miało być thrillerem psychologicznym z wątkami nadnaturalnymi. I to wiesz, to wszystko gdzieś tam miałem w głowie. Poza tym bardzo mi się podobał Lollipop Chainsaw. Wcześniej grałem w No More Heroes, które było dosyć zabawne, szczególnie na mówie. To jest starsza gierka, ale naprawdę dobrze się przy niej bawiłem. I nawet sobie ją powtarzałem przy okazji grania w Last Jedi. Boże, nie w Last Jedi, tylko w Jedi Fallen Order. To sobie odpaliłem tak dla porównania właśnie dla zabawy No More Heroes. I okazuje się, że ten to Silver Case jest rzeczywiście bardzo dobrą historią. Jest wręcz momentami w jakiś tam sposób mocno oddziałującą na mnie. Myślę, że na niektórych graczy również. I jak trzeba do tego podejść trochę jak do książki, czyli pewne rzeczy widzimy, one nie są opisane w książce, mielibyśmy opis, my je widzimy albo w formie filmiku, albo w formie jakiegoś anime, albo w formie jakiejś takiej prymitywnej grafiki z pierwszego PlayStation. Słyszymy muzykę, która wprowadza nas w klimat, ale momenty gameplayu, one wyglądają w ten sposób, gdzie na przykład jako główny bohater, członek oddziału specjalnego policji, musimy prowadzić dochodzenie i na przykład chodzimy od drzwi do drzwi w bloku mieszkalnym i przepytujemy świadków. Albo idziemy po archiwum i otwieramy szafki i czytamy dokumenty w tych szafkach. Więc one mają w jakiś tam sposób wprowadzić, tak mnie się przynajmniej wydaje, że to jest celowy zabieg, wprowadzić tego gracza w taką monotonię, w taką żmudną robotę, że ta gra nie jest przyjemna, że to jest nużące, ale ty musisz to zrobić i nagle jest właśnie premise, jakieś takie konkretne wydarzenie, gdzie ci podbija adrenalinę. Historia jest... To jest alternatywna historia Japonii. Opowiada o mordercy. Właściwie tak się nam próbuje tą historię przedstawić, że żeby to ładnie ubrać w słowa, a nie zepsuć komuś
jakiegoś
zaskoczenia.
Wiele, tak?
Tak, właśnie. Pojawia się na wolności seryjny morderca, który mordował przed 20 laty i właściwie nie wiadomo, co to jest, bo ten gościu jest pokazany jako młodzieniec. Jest taka tajemnica wokół tego wszystkiego. Tak jakby facet się nie starzał. Pojawiają się trupy po prostu dookoła. Zostaje wymordowany oddział, powiedzmy, takiego szybkiego reagowania policji, coś w rodzaju SWAT. No i jako jeden z ocalałych dostajemy się do HCU, takiej jednostki policji, która ma zajmować się właśnie tą zbrodnią, a miasto, w którym to się dzieje, no to jest nazwane
Neo Tokio.
24 Worlds, czyli to jest jakiś taki urbanistyczny projekt stworzenia miasta idealnego i wiesz, te wszystkie wątki, które po prostu z kolejnymi sprawami przechodzimy, bo mamy właśnie poszukiwanie tego mordercy. Dobra, tutaj jest jakiś tam wątek hejtu w internecie, wątek samobójstwa, wątek morderstwa dziecka, wątek porwania dla okupu i one wszystkie te sprawy łączą się w jedną fabułę, chociaż tak naprawdę nie na początku może się nam zdawać, że to jest wszystko oderwane, a do tego później, po przejściu tej fabuły, dostajemy dostęp do rozdziałów, które dzieją się tak jakby równolegle z tymi wydarzeniami, które mamy okazję grać jako policjant i wcielamy się w rolę Sumio Tokio i to jest dziennikarz, który zostaje wynajęty do prowadzenia właśnie sprawy tego Kumaya, tego mordercy, jakoś tam rozszyfrowania go, zdobycia jak największej ilości informacji od policji i tak dalej. I wiesz, to jest naprawdę świetna historia z tymi...
Nie, no właśnie dodatkowymi... powiem ci tak, że jak nie lubię visual novel, tak mnie zaciekawiłeś, że nawet zacząłem i googlać i zdjęcia i właśnie to, że bo to jest, no tak, no to jest niby stara gra, ale ona ma ten remaster, więc tak się zastanawiam, no nie, czy jednak nie skusić, albo...
Albo obejrzeć na YouTubie.
Ktoś gdzieś, tak, albo na tym nie trzeba obejrzeć na YouTubie, żeby ktoś może nawet zrobił z tego taką prawdziwą powieść. Bo jest takich wiele wątków, które bardzo mi się podobają, tylko że... Wiesz, tylko to jest właśnie kwestia tego, że przez to, że to jest visual novel, no to pewnie są pewne elementy. No samo to, że powiedziałeś, że być może przez pewną taką nudną rozgrywkę chce się przekazać pewną... jakby przygotować się jakby pod pewne uderzenie i pokazać żmudną pracę detektywa, czy tam kogoś to prowadzi
śledztwo. Czyli właśnie tego dziennikarza, nie?
Dziennikarza,
druga
tak.
Sprawa, ta gra jest cholernie stylowa. Ona naprawdę ma... bardzo fajne takie, wiesz, operowanie kadrami, budowanie nastroju przez kolory, jakieś tam migające w tle, sugerowania tymi kolorami pewnych rzeczy graczowi, wprowadzania go w nastrój. Dodatkowo jest tam autentycznie tutaj rewelacyjna muzyka i dawno nie miałem takiej sytuacji, że zostawiałem sobie grę włączoną na jakiejś scenie, po prostu dlatego, że cholernie mi się podobała muzyka. Za muzykę odpowiada Masafumi Takada i ja w ogóle się zdziwiłem, bo ja tego człowieka absolutnie nie znam. Wiesz, to był gościu, który rzeczywiście pracował przy No More Heroes, ale tam gdzieś tam nie zwracałem na to uwagi i byłem zdziwiony, bo on też robił do Danganronpy muzykę, która jest dla mnie totalnie inna, totalnie tam nie pasowała i była, właśnie jak wspomniałem na samym początku, bo chciałem to zrobić taki wielki reveal teraz w tym momencie, że wiesz, że odsubskrybowałem jakieś tam kanały, bo które wychwalały muzykę w Danganronpie, a tu się okazuje, że ten sam gościu zrobił do Silver Case, w której się zakochałem. Także ja na pewno po drugą część sięgnę, bo już mam zresztą kupioną. Druga część nazywa się The 25th World, The Silver Case i ona była chyba tylko na komórki wydana, więc ten remaster jest takim jakby uratowaniem też gry przed zapomnieniem, bo to poza Japonią w ogóle nie wyszło, aż teraz tego systemów chyba nawet nie mam, było możliwości przez wiele lat zagrania w to. I z tego, co się orientowałem, to właśnie Grasshopper ostatnio mówili, że będą remake'owali również na obecne generacje grę z DS-a Flower, Sun and Rain i to jest historia, która dzieje się z tym drugim bohaterem jedynki, z tym dziennikarzem i to ma być też remaster i też na to ostrze zęby, ale jeżeli ktoś, bo wiem, że są całe gameplaye, bo sobie szukając różnych rzeczy na temat tej gry, mojej muzyki z tej gry na YouTubie trafiłem i można sobie obejrzeć kilkunastogodzinny, wiesz, zapis rozgrywki, a jeżeli ktoś nawet tego nie chce robić, to niech sobie po prostu zobaczy, jak to wygląda i może się skusi. Historia jest naprawdę fajna. Jest bardzo wiele wątków, które się spinają i nie jest głupia. Dotyka takich rzeczy, powiem szczerze, które wydają się nawet w tej chwili, w 2020, aktualne. No i jest rzeczywiście tym psychologicznym thrillerem, który wydaje mi się, że ma... Nie masz tak wielu, o, w ten sposób, nie masz tak wielu przedstawicieli obecnie, jeżeli chodzi o gry. No bo tak jak ktoś mi powie, psychologiczny thriller, horror z elementami nadnaturalnymi, no to pierwsze, co mi przychodziło zawsze do głowy, to by było Silent Hill.
Mhm.
Nie wiem, czy jeszcze coś, jakoś tam, nie wiem, Deadly Premonitions może, ale tutaj rzeczywiście to The Silver Case jest rzeczą wartą zainteresowania się, popatrzenia sobie, obejrzenia może fragmentów.
Znaczy weź, a grałeś w Alan Wake'a?
Nie, nie grałem.
No to może ci się spodobać. Tam są takie wątki paranormalne, głównym bohaterem jest pisarz.
Może kiedyś jak wyjdzie na PlayStation, to sobie zagram.
No tak, zapomniałem, że ty nie masz Xboxa.
No.
A PC-ta też nie masz takiego. Też PC nie.
Nie, ten PC, który mam, jest maszyną do pisania i dyktafonem, więc to nie wchodzi w grę, żeby na tym zagrać. Może kiedyś, wiesz, mam dostęp do dobrego PC-ta, ale jakoś tak, no, raczej tak. Się trzymam tej mojej infrastruktury.
Nie chcesz, nie, bardzo dużo znam, bardzo dużo osób znam i to jest bardzo ciekawe, że jeśli chodzi o granie, to broń Boże nie na komputerze, tylko konsole. I to jest ciekawa postawa. I też taka bezstresowa, chociaż w dzisiejszych czasach i te konsole też nie są takie idealne, nie? Że tam wszyscy, wiesz, patrzę i zawieszanie się i miejsca na dysku nie ma, więc wiesz, to nie jest tak, że po prostu wkładasz płytę i grasz, jak było kiedyś, tylko...
No, albo ci znikają z konta ci znikają gry.
Może musisz gdzieś tam głęboko, no nie? A może miałeś jakieś inne konto?
Nie. Sprawdziłem
może,
sobie.
Może, wiesz, jakiś ten...
One zniknęły ze sklepu, wiesz? One zniknęły ze sklepu.
To nie, że ale czasami jest tak, że możesz mimo wszystko wejść do swoich downloads i gdzieś tam znaleźć na samym końcu.
Może masz rację, może tak jeszcze muszę poszukać.
Tak, nie, wejść do swojego downloads, tam przeskroli na sam dół, kiedy tam kupiłeś i tam powinno być, bo faktycznie jeśli coś zniknęło do sklepu, to nie możesz po prostu znaleźć sobie w sklepie i tam wybrać, że o, przecież masz tą grę, to sobie ściągnij, tylko musisz tak trochę dookoła. No to, kurczę, nie chcę, żebyś mnie tutaj za bardzo przekabacił, jeśli chodzi o te visual novels, bo aż się boję. Ale być może właśnie sobie tak zrobię, że zrobię tych kilka chwil pierwszych, to zobaczę na YouTubie i kto wie. Może będę właśnie tym jakimś visual novel neofitą. Ale dla balansu. Jakieś takie bardziej zręcznościowe gry, gdzie na przykład, nie wiem, zręczność palców się bardziej liczyła niż szare komórki. Coś takiego może ostatnio grałeś?
Tak. Wiesz co? Polskiego Reinera w końcu sprawdziłem. To jest dual stick shooter, tak to się mówi? Coś w rodzaju, tak, powiedzmy, Hotline Miami, tylko dziejące się w przyszłości, w stylistyce cyberpunka. Bardzo przyjemna gra. Też równie stylowa. To też byłem zachwycony oprawą wizualną, bo pięknie się mordowało tam. Tutaj też taka fajna grafika przerywnikowa w stylu właśnie komiksowym jest i to też jest na bardzo wysokim poziomie. Przepraszam, że nie pamiętam, kto odpowiada, bo to jest jakiś komiksiarz, dosyć znany i miałem to w głowie, ale nie pamiętam, natomiast studio
Michał
to jest...
Michał Godecki?
Nie pamiętam, ale Raycon Games.
Raycon Games to jest developer właśnie, ale patrzę, bo sobie od razu wszedłem na Wikipedię, żeby zobaczyć, kto współtworzył właśnie tą oprawę artystyczną i tam właśnie wśród artystów wymienili są Kalor Wieczorkiewicz, Jakub Mularski, Łukasz Kratyński, Michał Drogomirecki, Grzegorz Kupiec i Michał Godlewski. No całkiem niezła ekipa, jeśli chodzi o artystów właśnie dla niby takiej jednej małej gry. Więc jednak styl ponad wszystko. Nie?
Mhm. No i... Powiem szczerze, że no, rewelacyjna zabawa. Czysta rozwałka i świetna rozrywka, taka dająca bardzo dużo fanów, wymagająca, bo to nie jest gra jakaś szczególnie prosta. Sporo się ginie, nawet na tym średnim poziomie trudności. Dodatkowo są tryby czasowe, jest arena. Oczywiście są, wiesz, jakieś tam mini misje poboczne, a sama gra nie jest długa i to tak starcza na kilka godzin, ale ma bardzo wysoki taki walor powrotu, nie? Że przyszedłeś na tym średnim, to masz ochotę wrócić i przejść na cięższym, masz ochotę sprawdzić się na arenie, w tym czasówkach i ja szczerze bym to ominął, gdyby to nie wyskoczyło w promocji. Gdzieś tam na początku pamiętałem o tej grze. Nie wiem, grałeś w nią w ogóle?
Znaczy, troszeczkę, bo mogę się mylić, ale to jest jedna z tych gier, która jakiś czas temu za darmo się pojawiła w Epiku. Widzisz, kolejny plus posiadania peceta. Masz wszystko to, co... Zresztą dzisiaj, tak jak nagrywamy, to trochę zdradzę datę, ale pojawiła się na przykład Handsome Collection Borderlands. Za darmo. Dwie duże gry. Tydzień temu Cywilizacja 6, dwa tygodnie temu GTA 5, więc naprawdę, no, żyć nie umierać, jak to się mówi. I w jakiś czas temu właśnie było to, była ta gra jak to się mówi?
Reiner, no coś takiego.
No,
ale...
i taka bardzo sympatyczna, no taka naparzanka, no nie wrzuci izometryczny, bardzo ładnie, też tak powiedziałeś, ale chyba nie miałem chyba nastroju na to, wiesz, bo jednak ten czerwony kolor, który tak jakby w tych wizualiach się przejawia, to tak jak nie jesteś, jak nie masz dobrego dnia, to cię jeszcze może nakręcić, wiesz, jak ta czerwona płachta na byka. Więc tak sobie pomyślałem, że może zbyt agresywna. Potrzebuję jednak coś spokojniejszego i włączyłem sobie tam troskliwe misie. I się rozerwałem. Ale na pewno, wiesz, to jest gra jakoś, którą narada, żebym swoim miał. Tylko po prostu w dzisiejszych czasach jest tak dużo, wiesz, rzeczy, w które gdzieś tam można zagrać, trzeba po prostu zagrać coś od razu. Jak ci się właśnie pojawi jakaś taka gra, to jak z tymi filmami czy serialami na Netflixie. Nie odkładać, nie robić kupki wstydu, tylko od razu grać. Ale wizualnie no jest coś takiego urokliwego w tym wszystkim, bo i te finishery, i ta krwawa oprawa jest intrygująca. Znaczy ja bym tak nie używał takich daleko idących porównań, ale to taki izometryczny Dark Souls, nie? Albo Bloodborne.
O nie, chyba raczej...
Zbyt prosta.
Chyba raczej, wiesz co, żebym wszedł... Tak, bo tutaj tak naprawdę masz tam sporo tych ataków, ale...
Nie ma żadnych takich bossów, które tam 3 tygodnie
Ale tutaj szczerze... Nie, ale szczerze tutaj raczej jakakolwiek zmiana taktyki to jest przejście, nie wiem... z broni palnej na broń białą i to jest jedyny jakiś taki większy, czy tam włączenie w odpowiednim momencie leczenia. Gra jest zręcznościówką taką typową. Tam nie ma, przynajmniej ja na tym średnim poziomie trudności, no rzeczywiście, no ginąłem, ale nie odczuwam potrzeby jakiegoś zastanawiania się nad ewentualnymi, nie wiem, sposobami na bossa. Wszystko to jakoś bardzo płynnie poszło właściwie w dwóch rozgrywkach i też żeby było, bo ja tak porównałem to tak jak do Hotline Miami na początku, ale jednak ona jest, Hotline Miami było jakoś taką, miało jeszcze tajemnicę w sobie, bardzo w taki fajny sposób budowało klimat, no muzykę miało rewelację, tu też jest bardzo dobra, ale no to nie jest, żeby ktoś nie pomyślał, że ja mówię, że to jest równorzędne z Hotline Miami, nie, to jest jednak o klasę niżej. Ale to jest bardzo, tak przynajmniej moim zdaniem, jest to bardzo dobra zabawa. To jest taki, no nie wiem, 7 na 10, o, coś w tym rodzaju.
Znaczy, Hotline Miami jest taką interesującą, intrygującą grą samą w sobie i jakbym na przykład miał zestawiać tylko po screenach, po zdjęciach, to oczywiście wizualnie lepiej, moim zdaniem, prezentuje się Rainer, ale Hotline Miami miał coś takiego w sobie, że te levele, one były takie krótkie i tam wszystko polegało na tej precyzji i zręczności. I ta powtarzalność, że coś robiłeś po setki razy. Znaczy, jak ktoś był tak cienki jak ja oczywiście, ktoś mógł, wiesz, wejść do pomieszczenia i ciach, strzał i po prostu po zabawie, dawać na samą misję. Ale to była taka gra jak takie... Nie jest powiedzieć, nie szachy, kurczę, brakuje mi takiego określenia. Ale to była taka szybka gra, wiesz, że po prostu te etapy się rozgrywało bardzo dynamicznie. Po prostu trzeba było znaleźć na nie sposób i wykonać poprawną egzekucję tego planu. I tyle. A tutaj po prostu taka gra, że sobie chodzisz, siekasz, strzelasz. No nie wiem, no nie, tak mówię, no nie grałem dużo, więc nie wiem, czy tam są jacyś bossowie, czy są jakieś potyczki.
Są bossowie, trudne. Są sub-bossowie i oni mają jakieś tam, to są, oni się trochę różnią od zwykłych tam przeciwników. Tych przeciwników to zresztą jest parę rodzajów. Ale nie wiem, czy wiesz, bo mówiliśmy o tym Hotline Miami.
Futurystycznie Diablo, czy nie pokusiłbyś się o to takie określenie, że taki slasher właśnie też, no bo jest to strzelanie, ale...
No, może no, trochę tak, ale to jednak jest.
Nie ma żadnego lootu, nie zbiera się jakiś ekstra
zbiera
broni
się,
coraz
zbiera
lepiej.
się, zbiera się, zbiera się, tylko że ta broń, no to wystrzelasz i musisz ją wyrzucić i zebrać nową. Ale nie ma czegoś takiego porównywania sobie, wiesz, statystyk. Tutaj jest to tak bardzo zubożone. Ten rozwój postaci też jest, są te drzewka, ale on jest raczej na zasadzie zrobienia szybkiego buildu. I tam nie ma jakiegoś tak zastanawiania się, że wiesz, wrzucę w ten atak, w ten, tylko raczej to trochę to inaczej wygląda. Ale mówiliśmy o tym Hotline Miami, a nie wiem, czy wiesz, ale w Hotline Miami można grać na PS Vicie.
Znaczy, wiesz co, to nie zdziwiłem się, byś mi powiedział, czy
wiesz,
że
czego
możesz
piję?
Grać w Hotline Miami na PSP.
Ale wiesz, czego piję? Do tej takiej, no nie wiem, rzeczy, która wyciekła przy okazji ostatniego tego, no nie wiem, jak to nazwać, dema The Last of Us? Że tam jedna z bohaterek, jedna z postaci, która gra w Hotline Miami na Wicie, zostaje zamordowana przez Ali.
Nie
słyszałeś o tym? To właśnie z kronikarskiego obowiązku potraktujmy, że to o tym powiedziałem.
Nie, bo się zaczęło.
Jest scena z PS Vitą właśnie w The Last of Us 2. Dlatego, a właśnie na Twitterze Hotline Miami profil napisał, że
wiesz,
w Hotline
teraz
Miami
to
można
grać, ale to wyglądało jakby ktoś przykleił tą Witę. Więc nie wiem, czy to jest... No widzisz. Ja nadal mam swoją Witę, ale może powinienem, powiem, przerobić ją albo coś, żeby odpalić jej potencjał. Na razie ona jest... Czy nigdy jej nie przerabiałem, bo po prostu nie miałem takiej potrzeby, nie? Ale jak już Sony kompletnie powie, że okej, już nie będziemy wspierać Wity, nie będzie nowych gier. Ja wszystko, co wiesz, na tej Wicie chciałem zagrać, zagram, to zastanawiam się, czy nie zrobić sobie takiego emulatora właśnie z tej Wity. Do tego idealnego. Bo to jest mocna, na tyle mocna konsola, że wydaje mi się, że nawet gry z Amigi mógłbym odpalić. Chociaż kiedyś zrobiłem sobie taką listę gier na Amigowych, które chciałbym bardzo zagrać na takiej przenośnej konsolce i okazało się, że wiele z tych tytułów wyszło na przykład na Super Nintendo, na Mega Drive a te sprzęty się bardzo łatwo emuluje nawet na słabszych sprzętach przenośnych i spokojnie sobie tam.
No i Alien Breed'a już masz, nie?
Alien Breed na Wicie, no to jest bajka, to jest poezja, bo to jest taka gra, w którą się po prostu gra dużo lepiej, bo grasz jak właśnie w Twin Stick Shooter, czyli możesz na przykład iść w lewo, a strzelać w prawo. No i też obszar, który widzisz, jest dużo większy, jest dużo prostszą grą niż pamiętam ją z tych starych amigowych czasów. Nie? No, ale...
A powiedz mi, co ty ostatnio grałeś?
Znaczy, skończyłem wczoraj, wieczorem, w nocy właściwie, nie pamiętam o której, Gears Tactics i no, powiem tak, że do końca ta historia jakoś nie zaskoczyła mnie negatywnie, o, że tak się wyrażę. Bo bałem się, że może być coś takiego, co mnie zmęczy, coś mi pokaże, że a co oni tam kombinują i tak dalej. To jest tak prosta historia. To jest historia, gdzie robimy misję od misji, a okazuje się, że jak to zwykle nasi włodarze, generałowie i tak dalej nie są do końca szczerzy, szczególnie ze swoimi właśnie żołnierzami i to, co się dzieje, to prawda, też jest ich trochę wina i powiedzmy, nie ma tam jakichś takich specjalnie dużych dramatów. To jest po prostu taka gra, że jest jakiś wielki bad guy i na końcu w ostatniej misji jest jeszcze większy, bo jest w czymś i po prostu to jest tak sympatyczna gra taktyczna. Ja uwielbiam gry taktyczne, że no, nawet jak przeszedłem ją po tej ostatniej misji, nie, zobaczyłem napisy końcowe, to gra ma ten taki New Game Plus, że się tak wyrażę, czy możesz sobie robić te misje poboczne już na tym poziomie trudności weteran, ale jak twoje postacie są dobrze już na wysokim poziomie, tylko w moim przypadku to właśnie jest śmieszne, bo to są poziomy tam 6, 6, 7, więc to tak nie, to się mi wydaje, że to jest wysoko, no ale to jest wystarczająco wysoki poziom, jeśli chodzi o tę grę i masz dużo bardzo rozbudowane te postacie, dużo, dużo umiejętności dodatkowych, dużo takich modułów, ulepszeń broni, że nawet na poziomie weteran te misje są proste, ale to jest taka satysfakcjonująca gra. To przede wszystkim. Próbowałem jeszcze parę innych gier zagrać, ale to wszystko było na zasadzie tak, wiesz, odpaliłem, liznąłem, zobaczyłem, okej. Okay. I to wszystko, jakby koncentrowałem się na no pograłem w, no to, ale to trochę rozmawialiśmy o tym w poprzedniej części, no grałem w NBA 2K13, oczywiście miałem dużo satysfakcji, że nie lamiłem, ale jak w każdej grze sportowej, wiesz, wygrywać, ale umieć grać i żeby to było piękne, to jest zupełnie inna bajka. I jak ja widzę na przykład, jak grają ludzie w FIFA, albo bo właśnie nawet w NBA 2K, to tam dochodzi cała ta widowiskowość związana z tymi dodatkowymi z jakimiś zwodami, z jakimiś przekładaniem piłki, jakimś precyzją tych podań, wykorzystaniem tych dodatkowych możliwości gry. Bo wiesz, możesz po prostu sobie tam jednym przyciskiem podajesz, jednym rzucasz i biegasz, nie? Taka najprostsza formuła. Ale masz takie bardziej skomplikowane rzeczy, nie? Że możesz sobie konkretnie do konkretnego zawodnika rzucić. Nawet jeśli on by był po drugiej stronie, nie wiem, czy boiska, czy zupełnie w takiej sytuacji, że teoretycznie nie powinien złapać, bo tam jest blokowany i tak dalej. Ale jak masz takie życzenie, żeby mu rzucić piłkę, to możesz, ja ci to umożliwia. Tylko, że to jest ten poziom mistrzowski. I ja zawsze właśnie gram bardziej dla satysfakcji, a nie po to, żeby się dać tak upodlić, że się tak wyrażę, komputerowemu przeciwnikowi. No i to były te gry. No trochę też pograłem w jakieś takie mniejsze gry relaksacyjne. Tam nadal sobie czytam te nie wiem, czy mówiłem o tym, Wanderlust Travel Stories. No nie nazwałbym tego visual novel, ale taka nowelka z elementami interaktywnymi. Mhm. Takie historie. To pewnie coś kojarzysz, nie? Bo to chyba o tym wspominałem jakiś
czas. Z Kuldanem w odcinku, tak.
Tak, tak. I to jest sympatyczna gra. Tam jest kilka tych historii, takich mniejszych, ja tak mówię, szkatułkowych, bo tam jest jedna historia, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy się tak spotykają, postanawiają sobie poopowiadać różne historie i jakby każdego dnia ktoś inny opowiada tą historię, więc jakby ja sobie od czasu do czasu jedną taką przygodę czytam i to jest sympatyczne, nie? No, ale wbrew pozorom, jak to się mówi, to tego czasu takiego wolnego no nie mam, nie? No, postanowiłem wbrew wszelkiej logice, to też ci mówiłem, obejrzeć jeszcze raz The Last Dance, ostatni taniec, więc jakby zamiast te 10 godzin poświęcić nagranie, postanowiłem po prostu obejrzeć jeszcze raz ten serial. Przeglądam też moją bibliotekę Steama i tam czasami coś zagram, ale tak szczerze mówiąc, to już dostaję trochę takiego, nie chcę używać słowa na P, ale takiego zakręcenia od tej całej sytuacji, od tego siedzenia w domu i jakby tego ograniczenia, że nawet nie o to chodzi, że nie mogę wyjść. Chodzi o to, że bo wyjść oczywiście można, nie? Tylko tam są pewne te obostrzenia co do gdzie, jak, co jest otwarte, jaka odległość od domu i tak dalej. Ale jednak dzieci potrzebują kolegów, koleżanek. Powinni otworzyć
dorosłych, nie?
Tak.
Też tak mi się wydaje.
I szkoła jednak przez internet. Jakby to wszystko działało, to by wszystkie dzieci się uczyły już dawno przez internet. Nie. Dzieci muszą mieć tą dyscyplinę. Ten nawet jeśli może nie są dyscyplinowane w szkole i nie wszystko do nich dociera, to jednak muszą chodzić do tych szkół. Muszą mieć tylko jedną rzecz. Tak samo jak praca z domu, to nie jest praca. To jest takie coś pomiędzy. Bo albo właśnie robisz to samo i przez te wszystkie rozpraszacze robisz to dwa razy dłużej, albo masz plażę, nie? Jak to niektórzy mówią. No nie udajesz, że pracujesz, a w biurze to musiałeś, prawda, siedzieć na baczność czy coś w tym stylu, a w domu możesz, prawda, robić sobie zupełnie coś innego. Więc mam nadzieję, że ta sytuacja się jak najszybciej skończy i wiesz, do rytmu normalnego wyjdzie, bo wiesz, to jest tak, że mógłbym grać, mógłbym wykorzystać te wieczorne nagrania, ale tak sobie mówię, spędzę właśnie z żoną czas i obejrzę jakiś film, nie? I postanowiłem jakoś tak, nie wiem, z jakiejś przyczyny mnie humor Sandlera śmieszy, szczególnie te starsze filmy i obejrzę sobie parę jego komedii, szczególnie, że jedna wyprodukowana przez niego, ale on sam chyba w niej nie gra, to jest ta Niewłaściwa misji, która niedawno się pojawiła na Netflixie. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć.
Nie znam tego.
Typowa sandlerowska komedia. Miejscami obsceniczna, na zasadzie, wiesz, języka, bo tam się nie szczypie, przeklinałem na lewo i prawo. wrzuty są konkretne, jeśli chodzi o nawiązania, prawda, do stosunków seksualnych i tak dalej. Ale sama historia jest przezabawna, bo tam gra David Spade, czyli jeden z tej paczki tych komików. Zresztą bardzo dużo tych aktorów, którzy w tych filmach centralnie grają, czasami główne role, czasami jakieś poboczne. Ich znasz po prostu, no nie? I tam David Spade gra takiego, jak to się mówi, nie chcę mówić urzędasa, bo nie jest urzędnikiem, ale no widać, że jest gościem, który no, jest około 50. Okazało się, że żona go zostawiła dla młodszego, w pracy to mu się tak średnio układa, jest tam jakaś wizja awansu, ale szef go nienawidzi. No i no, jakby szuka sobie drugiej połówki poprzez różne tam randki w ciemno, nie w ciemno, nie? Aplikacje. No i właśnie taką misję poznaje. Kompletnie zwariowaną, kopniętą dziewczynę o jakiejś takiej dziwnej energii pozytywnej. I wszystko to, co widziałeś właśnie w filmach Sandlera, to tutaj znajdziesz. Ja zresztą nie chcę za bardzo zadać, bo właśnie ta kwestia tej niewłaściwej misji, ona się od tego momentu tam zaczyna, nie? Tam jest ten motyw, który ja też bardzo lubię, wyjazdów integracyjnych i co się na takich wyjazdach integracyjnych dzieje, jak są korpo szczury, no nie, jak tam próbują walczyć o jakby to powiedzieć, dobre spojrzenie szefa, no, podlizwać się, no to jest komedia naprawdę taka sympatyczna, taki typowy, nie chcę mówić odmurzacz, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu oglądasz ten film bez zobowiązań. Po prostu chcesz się dobrze bawić, rozerwać, nie masz jakichś niesamowitych oczekiwań, ale też no nie, tej poprzeczki bardzo nisko nie zawieszasz. I niewłaściwa misji to jest to, no coś, co mogę polecić. Zresztą ja bardzo lubię inny film, Perry jest filmów Sandlera, bo Sandler podpisał z Netflixem, nie wiem kiedy, ale to było jakiś czas temu, że on ileś tych filmów dla Netflixa wyprodukuje. I na przykład niektórzy mówią, że to jest też beznadziejna komedia, ale mnie śmieszy. Ridiculous 6.
Mnie też śmieszy, ja też
to
lubię.
To jest kapitalna komedia, wiesz, pastisz westernów. Ta scena jak Buscemi ma krem do wszystkiego, który jest i na hemoroidy, i na szkorbut, i na mycia zębów, i do wszystkiego. No po prostu płakałem na tej scenie.
Vanilla Ice jako Mark Twain.
Tak, tak. Zresztą Vanilla Ice się też pojawia w niewłaściwej misji, ale to już nie będę zdradzał. Wiesz, kim miał. No ten Murder Mystery, tak? Czyli ten...
Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. Zresztą ona też grała z nim wcześniej w innym filmie. Ale kurczę... Mystery Murder, jak się nazywa? Tajemniczy Rejs? Tak to był polski tytuł?
Zabójczy rejs.
Zabójczy rejs, tak. To jest moja pamięć do tytułów. Legendarna. To już z wiekiem. Już panowie, panie, wszystkich nas to czeka.
Ale rewelacyjnie. Jesteśmy przy Sandlerze. Nie wiem, czy skusiłeś się na Adam Sandler 100% Fresh. To jest jego stand-up na Netflixie.
Oglądałem kawałek.
Powiem ci, że mogłeś pomyśleć, że to jest jakieś takie smętne śpiewanie pioseneczek, bo to są takie dziwne skecze, to są takie czasami 30-sekundowe, czasami jednozdaniowe
tak. rzeczy. Znaczy, to jest taki kolaż. Kolaż iluś tam jego występów powycinany tak. i pokładany w jedną całość.
Mm-hmm.
Ale i on nie jest stand-uperem, dlatego to jest taki jego, nie wiem, wybryk może. Może to jest kwestia tych filmów, które miał wyprodukować i to mu tak przyszło, że w sumie po co mam wydać ileś tam
milionów. Nie wiem, wiesz co, bo on tutaj sporo śpiewa, ma naprawdę bardzo dobre... takie, wiesz, piosenki, które są z jednej strony, jak zwykle on wulgarno, sceniczne, a z drugiej
trochę
strony
taka,
bardzo ciepłe.
Phoebe, nie? Z przyjaciół.
Ale bardzo ciepłe. Na przykład właśnie ta poświęcona, znaczy dedykowana jego żonie. I jest jeszcze piosenka, która jest takim jakby, nie wiem, tributem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ku pamięci Chrisa Farleya, tego komika, co no, taki gruby komik z Saturday Night Live, nie wiem, czy go kojarzysz, Wielki Biały Ninja,
tak.
O.
Tak.
No, on niestety no, odszedł dosyć młodo, w młodym wieku.
Tak.
I tutaj Adam Sandler mu poświęcił naprawdę bardzo ładny tribut, ale wiesz, w ogóle całość tego programu jest świetna, bo jest taka, wiesz, autentyczna, ciepła, zupełnie inna. I początkowo byłem wiesz, taki trochę zażenowany, co ja oglądam. Szczególnie ten początek jest dziwny, no bo to są takie krótkie skecze strasznie, no nie? Tak. Jednozdaniówki. A później to nabiera jakiegoś takiego swojego tempa, rozpędu i nie wiem, czy może to widz wchodzi w ten odpowiedni rytm i to jest świetne. Także jeżeli to obejrzałeś tylko w kawałku, to ja ci polecam obejrzeć całość. Jest świetny, świetny sketch z Robem Schneiderem. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem jego nazwisko.
Tak.
No, rewelacyjna rzecz i polecam tutaj też słuchaczom, bo warto to zobaczyć, szczególnie jeżeli już się na przykład jest zmęczony stand-upami, tak? Bo tych stand-upów jednak jest tam sporo.
No, no i też właśnie przedwczoraj na tej fali właśnie tych odświeżania sobie filmu z Sandlerem obejrzałem Państwo Młodzi Chuck and Larry. Chuck i Larry. Larry, przepraszam.
Mhm.
Czyli I now pronounce you Chuck and Larry. I to jest też kapitalna komedia. To jest komedia z 2007 roku, więc ja nie wiem, czy ona w ogóle by dzisiaj przeszła. Bo to jest coś jak z Tropic Thunder.
Tak, okay. Może tak.
Naginasz pewne zasady, a dzisiaj to po prostu ludzie by no, od samego używania na przykład pewnych słów, no nie? Bo historia jest... Tam gra i Kevin James i Dan Aykroyd i Steve Buscemi. Tam, wiesz, no jest kapitalna obsada, wiesz, oprócz tych właśnie tych drugoplanowych czy trzecioplanowych kolegów Sandlera. A historia, nie wiem, pamiętasz ten film?
Wiesz, jak to się jak przez mgłę,
to chodziło o to, że jest...
Ten z poprzedniej dekady na pewno. I
tak, to jest...
Pamiętam, kto tam gra, ale tak, żebyś...
Nie, no to jest...
miał powiedzieć jakąkolwiek fabułę, no to nie, tak to jest średnio.
To jest historia dwóch najlepszych kumpli, którzy znają się od szkoły średniej, od czasów akademii, tam, bo obaj są strażakami. Znają się naprawdę bardzo dobrze. I jeden, Larry, ma problem. Tam jest chyba kwestia emerytury, no nie, że tam jego tego składki, no nie, że on nie może ich przekazać na dzieci, a obawia się, że po śmierci żony on jest jakby jedynym żywicielem, jakby mu się coś stało, żeby to wszystko przeszło na dzieci, nie? Mhm. I okazuje się, że jakieś tam błędy w biurokracja, jakieś zaniedbania, no nie powodują tego, że on może to stracić. Jedyny sposób, na jaki on wpada, oprócz tego, że sam mógłby znaleźć jakąś nową żonę i tak dalej, ale nie chce, to prosi właśnie tego największego przyjaciela, takiego Hugh Hefnera wśród strażaków, którego grała właśnie Sandler, o to, żeby sfingował z nim małżeństwo właśnie homoseksualne. I to jest rewelacja, bo najpierw robią to tak, że wiesz, podpisują po prostu tam deklarację związku partnerskiego, ale okazuje się, że no jednak bardzo jednak tam państwo jest wyczulone na to, żeby jednak takich uczestników od razu wyłapywać i niestety muszą z tej takiego drobnego kłamstwa nadbudować to, tak? Czyli jednak stworzyć, żeby ich związek dla kogoś z zewnątrz no, nie budził żadnych wątpliwości. I to jest rewelacyjna komedia i tam jedą do Kanady, żeby ten ślub im udzielić. Na przykład ślubu udziela im, żeby nie skłamać, właśnie Rob Schneider, ale żeby... a widzisz, teraz ja nie wiem, jak wymówić. Nie, Schneider. Albo nie, Schneider chyba, bo to tak z niemieckiego, nie?
Mhm.
Który jest zrobiony na Japończyka, czyli culture appropriation. I to jest coś, co po prostu jeszcze w starych filmach jeszcze by to wychodziło, no nie? Ale tutaj, wiesz, skośne oczy, no to po prostu masakra. I cały taki ten film, to trochę się naśmiewa i tej z kultury z jednej i z drugiej, ale wydźwięk ma niesamowicie pozytywny, wiesz, bo tam no, powiem tak, że nawet jeśli pewne rzeczy, no nie, jak to się mówi, można by wyciągnąć i z kontekstu je, prawda, być strasznie oburzonym, to jednak cały film jest taki dosyć poważnie do tego podchodzi. I jakby, wiesz, ja się pośmiałem, bo mnie parę rzeczy śmieszyło, ale wydaje mi się, że on nie potraktował tego tematu tylko po to, żeby z niego się pośmiać, ale też pewne prawdy albo jakby pewne rzeczy, wiesz, podkreślić, przekazać i jakby ucywilizować, nie wiem, nie ucywilizować, bo też jest złe słowo, to nie chodzi o cywilizację, ale żeby osobom, którym pewne rzeczy na przykład, nie wiem, nie były świadome, żeby pokazać, że tam że to też jest, że tam jest jednak dużo też normalności w tym wszystkim. Nie, jak to powiedzieć. No, to widzisz, nawet rozmawiając o tym, w dzisiejszych czasach trzeba bardzo uważać, żeby nie powiedzieć czegoś takiego, co może kogoś razić. Ale tak jak mówię, to jest świetna komedia, tylko tak jak mówię, ona by dzisiaj no, miałaby dużo większy problem, żeby powstać. Nie?
Jest na Netflixie, sobie też powtórzę, bo
tak,
rzeczywiście,
tak, ja to
rzeczywiście jak sobie teraz mi to opowiadałeś, to sobie przypominałem tam różne rzeczy.
Tam Jessica Biel gra w ogóle przede wszystkim i jest parę scen takich, że wiesz, bo tam jest cały ten motyw taki jak to jest nawiązanie, nie wiem, pamiętasz taką klasyczną, rewelacyjną komedię pół żartem, pół serio?
Pewnie.
I tam jest ten motyw chyba z Marilyn Monroe. Dobrze,
tak, Marilyn Monroe tam gra, dokładnie.
Gdzie właśnie też udają, że są kobietami, tylko że tam był inny wydźwięk troszeczkę, nie? Tam nie udają, że są homoseksualistami, tylko kobietami, ale też był ten motyw tych przyjaciółek, najpierw pieciółki. I tu też jest motyw, że właśnie Chuck razem z tą Jessicą Biel też najlepsze przepciółki na zakup i tak dalej. I wiesz, i wszyscy mówią, że one nie są prawdziwe, no ale one są prawdziwe, dotknij, no zobacz, no nie krępuj się, sprawdź. I po prostu, ja mówię, no nie wiem, no może jestem niepoważny, że się śmiesz z takich rzeczy, ale ta komedia jest naprawdę niezła i filmy Sandlera, choć może teraz takie wydają się szczeniackie i taki ten humor jest niskich lotów, to ja go bardzo lubię i trudno. Dla mnie na przykład Happy Gilmore, dobrze
Farkas Gilmore.
Farkas Gilmore, tak. No to jest też jedna z tych komedii, gdzie po prostu płakałem ze śmiechu, jak ją pierwszy raz oglądałem. Więc to jest... To może mam
to
tego sentyment do
mam
niego.
Mam takie wrażenie, że to jest taki bezpretensjonalny humor.
Tak, zdecydowanie.
Wiesz, i to z jednej strony to nie jest jakieś straszne... Nie jest straszny obciach oglądać filmy Sandlera, ale mają taką stygmatyzację. Aczkolwiek ja uważam, że mu się zdarzały gorsze filmy i te gorsze filmy to są te właśnie opowieści na przykład na dobranoc, takie grzeczniejsze, które były takie absolutnie bez wyrazu. Ale też lubię
chociaż
Sandlera
te najnowsze filmy, które nie są chyba komediami, chociaż ja się mogę mieć, bo nie
roztypowane diamenty też nie widziałem jeszcze. No,
no to słyszałem, że to jest rewelacja, że to jest fenomenalny film.
Bo ja też o koszykówce i go jeszcze nie obejrzałem, ale to...
No, no. On ma jakoś... Zohana, pamiętasz? Zohan, tak? O fryzjerze?
O fryzjerze, tak, rewelacja.
Też no powiem tak, że na dzisiejsze czasy, to jak otwierają te zakłady fryzjerskie wreszcie po wielkim lockdownie, to życzę każdej dziewczynie, żeby takiego Zohana właśnie spotkała. Specjalistę właśnie fryzjera.
A tak swoją drogą, już mówiłeś o tej umowie z Netflixem, jeszcze jak Netflix był wypożyczalnią kaset, czy właściwie DVD, to chyba w pierwszej dwudziestce to większość miały filmy Sandlera, że były najczęściej w Stanach Zjednoczonych wypożyczone na Netflixie.
No.
I to jest właśnie... tak czytałem, że ta umowa chyba opowiadająca miała na 6 filmów, które miały być właśnie dla Netflixa, ta pierwsza, bo nie wiem, może już kolejne powstały, bo on tam już zrobił kilka tych filmów dla Netflixa.
Znaczy chyba 6 właśnie nakręcił, znaczy nie licząc tego chyba stand-upu i nie licząc tego niewłaściwej misji, to jest chyba 6 filmów. Chociaż nie wiem, bo od Ridiculous Six, które chyba moim zdaniem było pierwszym filmem, który wyprodukował dla nich, to od tego czasu Sandler wyprodukował i zagrał chyba w 6 filmach, więc nie wiem, czy już...
No tam
to...
było nieoszlifowane diamenty i te opowieści o rodzinie Meyerowicz, której też zresztą nie widziałem.
Ja próbowałem ją obejrzeć, mi się nie podobała.
Było The Do-Over, to było o agencie specjalnym.
Też dobry film.
Weselny
też
tydzień
grał,
z Rockiem. Z Rockiem dobrze kojarzę, z Chrisem Rockiem. I Zabójczy Rejs, no to będziemy mieli ile? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Sześć, rzeczywiście, 6 filmów.
Ale Zabójczy Rejs to jest tak dobry film dla mnie, bo akcja się dzieje w takich pięknych miejscach, że... I wiesz, ten wiesz, mówią, o, tam jakaś zrzynka z Agaty Christie albo coś takiego. Kurczę, jak to mówił, wiesz, czy Picasso, czy Jobs, no nie, tam jedni coś tam zapożyczają, a najlepsi kradną, czy coś takiego. Ja nie pamiętam tego cytatu, coś tam przekręcam, ale generalnie mi się bardzo podobało i to Monako i te wszystkie piękne miejscówki, ten luksus, to takie niesamowite, no nie, że tam tych para, tych normalnych szarych ludzików jest w takiej sytuacji, się znajduje i oczywiście ten cały twist, to wszystko, nie no, przepiękny, przepiękny film nakręcony, mimo że wszyscy mówią, Sandler i tak dalej, ale jest jakaś taka fajna chemia między Jennifer Aniston a Adamem Sandlerem, że gdzieś, to, tak jak mówię, to nie jest pierwszy film, w którym oni grają razem, chyba wcześniej był jakiś taki, co on był chyba albo dentystą, albo kimś tam, a ona była jego sekretarką, albo pielęgniarką i ona miała udawać jego żonę, bo on jakoś zawsze udawał, że ma żonę, bo okazało się, że jak kobiety widzą obrączkę na palcu mężczyzny, to mówią, a z nim mogę się czuć bezpiecznie, bo on nie będzie mnie podrywał, a później się okazuje, że jak spuszczają gardę, to następuje taki zmasowany atak. Nie kojarzysz tego filmu?
Nie, nie kojarzę, sorry, ale no, tych jego filmów było naprawdę dużo i no, nie będę mówił, że widziałem wszystkie, ale widziałem dużo i
a żona na powiem... niby to się tak nazywa.
A, okej. A tych filmów dla Netflixa już jest 7. Bo jedna. Jeszcze był Sandy Wexler, którego nie kojarzyłem. Jeszcze też nawet nie wiedziałem, że powstał, bo teraz sobie sprawdzam. No.
To może podpisał już nową. To jest...
A może. No.
Widzisz, jest jeden aktor, który ja bym sobie życzył, żeby właśnie albo Amazon podpisał z nim kolejny kontrakt, albo podkupił go Netflix, bo moim zdaniem to jest aktor, który z wiekiem jest jak wino, on jest coraz lepszy. Czyli Jean-Claude Van Damme. I Jean-Claude, no my go znamy, prawda, z tych filmów akcji z lat 80. i 90. Ja go bardzo, bardzo lubię, ale nie wiem, czy widziałeś na Amazonie ten serial z nim.
Nie, nie obejrzałem go. To jest... Wiem, o którym mówisz, Jean-Claude Van Johnson.
Tak. No,
krótki, wielokrotnie jest... byłem zachęcany, ale no jakoś jeszcze nie złożyło.
To jest kapitalny serial, bo on trochę jak JCVD, a JCVD pewnie widziałeś, nie? Przyznać. Na pewno widziałeś JCVD.
O Jezu, to też jest stary film, już nie pamiętam go.
2008 roku, on tam gra samego siebie, gdzie po prostu, wiesz, jego już nie jest taką gwiazdą, jaką był kiedyś i jakby tam poznajesz
go... napad na bank chyba jest, prawda? Dobrze
tak, tak, że... Ale on tam gra samego siebie i chodzi o ten dystans, który on ma do siebie, do swojej osoby, że on wie, jakim jest, kim jest i tak dalej i on to... Tam jest taka śmieszna scena, jak oni chyba jadą w samochodzie i on już tak walczy o każdą rolę i się tak naprawdę wkurzył, jak się okazało, że kolejny film akcji mu przepadł i podwinął mu go, zwinął mu Steven Seagal. Który nawet dla tego filmu był, dał sobie ściąć kucyka. Coś takiego. No to
teraz prostu... pamiętam.
No jak sobie myślę, że po prostu wiesz, ktoś ma taki dystans, no to zrobi coś ewolucyjnego. I ten serial właśnie, żebym tylko znalazł pełny tytuł, bo to jest film, który serial chyba sześcioodcinkowy. On tam gra
Jean-Claude
takiego...
Van Johnson.
Jean-Claude Van, okej, tak. Gdzie on jest właśnie tym Jean-Claude Van Damme, niesamowitym agentem, ale jego persona, którą ma przyjąć, to jego pseudonim, wiesz, ta maska, to jest właśnie ten Van Damme. On udaje tego Van Damme'a, który jest trochę jak w tym takim serialu dawno temu, gdzie agencja modelek, to tak naprawdę to była agencja właśnie szpiegowska, jakieś się robiły różne zadania, tylko że pod pretekstem robienia właśnie jakichś sesji zdjęciowych w różnych miejscach, w różnych częściach świata, rozwiązywali te różne sprawy. No nie, i tutaj samo jest z Van Damme, który niby tam ma być aktorem i tam grać w tych filmach, ale naprawdę robi różne misje. I to jest kapitalny serial i szkoda, że tylko 6 odcinków. Mi się wydaje, że tak trochę go... Znaczy mogliby go rozwinąć, ale widać, że to ktoś miał jakiś pomysł na projekt i go nie rozwinęli. A Van Damme jest no...
Z Rodmanem grał w filmie Ryzykanci Double Team.
Tak? O!
Nie widziałeś tego filmu?
Na pewno widziałem. Ale...
To jest film, gdzie głównego złego gra Mickey Rourke, a Van Damme gra tajnego agenta, który jest zesłany na taką wyspę, gdzie tajni agenci mają emeryturę. Powiedzmy, spozorowana jego śmierć i on stwierdza, że musi stamtąd uciec, żeby uratować swoich bliskich przed właśnie Mickey Rourke'em i Dennis Rodman tam gra, o ile dobrze kojarzę, gościa, który jest handlarzem bronią i zaopatruje właśnie tego głównego bohatera Jean-Claude Van Damme'a w pistolety, w różnego rodzaju gadżety, takie trochę XXX, można nawet powiedzieć, to z Vinem Dieslem, to takie tutaj powiedzmy trochę pierwowzór może nawet. I na końcu walczą na dobrze kojarzę, chyba we Włoszech albo w Hiszpanii w Koloseum. Mhm. Nie pamiętam, w której w tym. Bardzo, bardzo taki przyjemny, nie wiem jak on teraz by się zestarzał, no ale byłem na nim w kinie i, no bo wiadomo, Rodman i zrobił na mnie wtedy spore wrażenie, jeszcze go kiedyś w telewizji widziałem i dobrze się bawiłem, no jestem, muszę sobie go powtórzyć, bo
Wiesz, w ogóle jeśli chodzi o Van Damme'a, to on bardzo dużo filmów nakręcił, ale no on miał taką sławę gościa, wiesz, on strasznie gwiazdożył, no podobno te kokaina, znaczy nie wiem, no allegedly, bo nie wiem, bo nie byłem przy tym, więc mówię to, co powielam jakieś plotki, ale wiesz, historię, że on tam po prostu był ledwo trzeźwy, czy coś takiego, jak kręcili na przykład, nie wiem, Ulicznego Wojownika, Street Fighter, nie? The Movie. Że to... Zresztą ten film, to że on w ogóle został nakręcony, to jest bardzo ciekawe, bo to tam anegdoty na temat tego, że film był zbyt brutalny, więc musieli poprzecinać wszystkie sceny walki, które były zbyt brutalne. Wiesz, film o mordobiciu.
Walki, no.
Tak. Oni muszą to zrobić, żeby dzieci mogły. A później się okazało, że go tak poprzecinali, że był zbyt łagodny. I mogliby dostać nawet PG, czy tam jakoś, wiesz, dla pięciolatków, no nie? Więc musieli dodać jakieś przekleństwo czy dwa, żeby podnieść mu rating sztucznie. Żeby po prostu, wiesz, ktoś nie myślał, że to jest film dla dzieci, jak szli do kina. No wiesz, no po prostu takie głupoty, no nie? Więc jakby ten element jakby historii Van Damme'a mi się nie podoba, szczególnie, że jak, wiesz, ja śledzę Van Damme'a na Instagramie, Van Damme gdzieś jeździ, pokazuje, jak, wiesz, gościu ma 60 lat, prawie chyba, o ile się nie mylę, a nadal no on 60 lat w tym roku skończy, no, to, a nadal, wiesz, rusza się jak Bruce Lee, pokazuje jakieś tam, jak kopnięcia wykonywać, no po prostu on mógłby codziennie jakiś nowy challenge z nogami, z kopniakami wymyślać, nie, tutaj, wiesz, świeczki gasić, tu, wiesz, butelki odkręcać, tam jeszcze coś innego robić, no fenomenalne, ale było kilka filmów, które bardzo, bardzo lubiłem właśnie w tamtym okresie i teraz one się tak trochę dziwnie zestarzały, nie, na przykład, nie wiem, Krwawy Sport. Ja pamiętam ten film i ja to był jeden z pierwszych filmów, które w kinie oglądałem i sam byłem wtedy w kinie, bo to było jakieś kino w Domu Kultury i tam nikt do kina nie chodził. I ogromne do mnie zrobił to wrażenie ten film. Teraz jak oglądam, no to jednak zgrzytam zębami, ale i Kickboxer, i Podwójne Uderzenie, i Uniwersalny Żołnierz, Nagła Śmierć, Strażnik Czasu. No, to są filmy, które się nadal dobrze ogląda. I nawet parę... No teraz już będzie parę miesięcy temu. Nabrałem niesamowitej ochoty, bo tak cały czas sobie próbowałem przypomnieć, czy ja dobrze kojarzę jeden specyficzny film właśnie. The Quest. Z Van Damme. I nie mogłem sobie przypomnieć, o czym ten film. Ciągle mi się mylił z innym takim filmem, już z ery nowożytnej. Z The Order. Nie wiem dlaczego.
Bo myślałem, że z Legionistą, czy coś w tym rodzaju.
No, nie, no znowu Legionista mi się z The Order mylił i tak dalej, wiesz, jakby niekończąca się pętla tych. I postanowiłem sobie to odświeżyć, ten film, The Quest. I jak moim zaskoczeniem było to, że po pierwsze, to był film, który on sam wyreżyserował, więc jakby, pokazał, że teraz pokażę wam, jak się robi filmy akcji, a dwa, że widać, że tam jest. Nawet jeśli nie wiem, jaki tam jest budżet, bo teraz to ciężko powiedzieć, nie? Bo teraz dzisiejsze budżety to są takie, że zrobiłbyś 50 filmów, nie? W tamtych czasach. Ale widać było, że fantastyczną scenografię i choreografię i wiele takich elementów, które budują ten świat, bo to jest, zdaje się, Ameryka początków chyba XX wieku, nie wiem
to
dokładnie.
To są lata 20.
Tak. Bo też chyba prohibicja, nie? I tak dalej. No, fantastyczny taki, tak, ale nie jakoś tam specjalnie głęboko zarysowany świat. I później ten element taki już klasyczny z takich innych jego filmów, czyli ta kwestia tego wielkiego turnieju, nie? Bo akcja jest taka, że nasz bohater ucieka przed policją, tam jest jakimś szefem jakiejś takiej szajki dzieciaków, nie? Ucieka przed tą policją, trafia chyba na statek. Na tym statku zostaje potraktowany niemal jak nie chcę powiedzieć, że niewolnik, nie? Ale zostaje przehandlowany na tej wyspie, na tych dwóch dżentelmenów, i jednego gra Roger Moore, takich biznesmenów szemranych, ten jest, tam gdzieś przehandlowują go, już nie pamiętam jak się nazywa, a ta osoba, do której oni to robili, ale tam chyba Muay Thai, nie? Trenowali.
Mhm, dokładnie.
No i to jest taki żalążek tego, gdzie dosyć później jakimiś takimi dziwnymi skokami, no nie, dochodzi do takiej kluczowej akcji, gdzie wszyscy na świecie, najwięksi wojownicy z każdego rodzaju stylu walki zostają zaproszeni na wielki turniej. I taki klasyczny motyw, jak z Mortal Kombat albo właśnie Street Fightera, nie? Że taki, że to jest właśnie taka ekranizacja tych filmów, no nie, taka zrobiona z duszą, nie? Bo moim zdaniem on ma taki trochę nutkę takiego filmu przygodowego.
Tak, zgadzam
jak
się.
Jak Indiana
absolutnie.
Jones, czy coś na stylu. Oczywiście, no nie można tych filmów porównywać, bo to jednak jest inna skala, ale jest tam trochę tego, nie? Jak tam kopalnia Króla Salomona, czy coś na stylu.
Zwróć uwagę na sam początek, że ten Dibuła pojawia się postarzały i historia jest na zasadzie retrospekcji.
Tak.
Zwróć uwagę, że to jest Nowy Jork i sceny pokazane z most, ten taki chyba to jest brukliński.
Mhm.
I ja tam widziałem po prostu miłość Jean-Claude Van Damme'a do filmu Sergio Leone dawno temu w Ameryce. Nawet muzyka Randy'ego Edelmana, tak? Dobrze kojarzę, że on tutaj robił muzykę. Przypominała, a to przecież facet, który robił muzykę do Ostatniego Mohikanina. I to nie jest...
Tak, Randy Edelman, tak, zgadza się.
To nie jest jakiś tam po prostu tak, sekompozytor. To, kurde, ona w tych pewnych nutach nawiązywała do filmu Leone. I moim zdaniem tutaj widać wielki, no może nie że pastisz, tylko raczej hołd oddał.
Tak, tak, omaż.
W momencie Van Damme może do swojego ulubionego filmu. I tak jak wspomniałeś, później się robi przygodowo awanturnicze, bo jest trochę śmiesznie, no bo on tam rzeczywiście jest przehandlowany, trochę na jakiejś wyspie się uczy tego Muay Thai.
Bo on jest sam sobie bardzo dobrym takim sprawnym wojownikiem właśnie i że jakby...
Ale też... raczej był takim clownem, akrobatą. Przecież tam początek jest taki, że on ma ten gang dzieciaków i to raczej on jest takim no akrobatą, nie?
Tak, ale gdzieś tam tym piaskiem tym rzuca w oczy. Tak. Nie, bo wiem o co się
bardzo wydaje. Bardzo fajne role Rogera Moore'a, ale też James Raymar ma bardzo dobrą... Skądinąd nawet nie wiedziałem, że on w tym filmie grał, byłem bardzo zdziwiony, go sobie powtarzałem, bo przecież to jest głównie serialowy aktor, ojciec Dextera, mistrz bokser ze Stanów Zjednoczonych, który to też jest fajnie rozegrany wątek, że to jest, wiesz, uznaje, że jednak jest za stary, że nie da rady i przekazuje zaproszenie temu chłopakowi. No, ja też jest wątek komediowy, no bo przecież jest ten Roger Moore z tym swoim pomagierem i to jest absolutnie dwóch niegodziwców
jak z Kurosawy. Tak,
z Kurosawy, dwóch niegodziwców i Złota Forteca, tak, że chcą okraść ten wielki skarb i nie no, mnie się szalenie ten film podobał i byłem zaskoczony, że wiesz, że w tym końcówce, bo to już jest druga połowa lat 90. i jemu tam już takie te filmy dobre się już powiedzmy kończyły. To, że ten Quest mu tak dobrze wyszedł i szkoda, że to jest chyba jedyny jego reżyserski film, znaczy może nie dobrze to ujmę. Chyba na tym filmie się skończyło, już więcej nic nie zrobił. A jeżeli się mylę, no to tamten film totalnie przeszedł bez echa.
No bo tam chyba jakieś takie problemy były, myślę, że wydaje, no bo teraz doczytuję jeszcze na Wikipedii, bo chciałem sobie przypomnieć parę nazwisk, ale okazuje się, że z tym filmem był związany pewien problem, bo Frank Dux pozwał Van Damme'a, czytam z Wikipedii, to już, żeby nie było, że to z głowy leci, na $1,5 miliona, twierdząc, że film był podobny do rękopisu Enter the New Dragon Kumite, który obaj napisali. Złożył też skargę do Związku Amerykańskich Scenarzystów Writers Guild of America. Skarga w organizacji została uwzględniona i Frank Dux został oficjalnie jednym ze scenarzystów filmu. Jednak proces o udział w zyskach przegrał. O, więc może tam jakoś finansowanie, ale znaczy śmieliśmy się, że jakie tam, czy w dzisiejszych czasach możesz coś naprawdę oryginalnego napisać, jak właściwie wszystkie historie zostały opowiedziane, tylko jest taki retelling ich, nie? Że na jakiś nowy sposób. No przecież kwestia tego pojedynku, nie pojedynku, przepraszam, tego turnieju.
No to krwawy sport,
też jest oklepane. Tak. Ale podobało mi się, jak z jakimś takim. Ja zawsze byłem ciekawy, jak z kogo zrobią tego złego największego, z kogo. Kogo jak przedstawiam, bo to chodzi o to, że no, każdy z tych wewników jednak też reprezentował nie tylko siebie, ale też kraj. I ta mnogość stylów, i ta mnogość. No ja bym prawdopodobnie obejrzeć taki turniej normalnie i bym bardzo ciekawy. Oczywiście oglądając ten film, no to zdawałem sobie sprawę, że tam nie było wiele wspólnego z prawdziwą walką, nie? Bo tam jednak i masa, i siła, i takie rzeczy, no. Dają ci niesamowitą przewagę. I to, że jakaś z tego mongolskiego wojownika, takiego Genghis Khana, zrobili tego największego złego, no to okej, nie? To musiał być taki.
Ale nie poszli na łatwiznę, nie zrobili ani z komunisty, ani z nazisty, tylko
tam.
Bo to wiesz, to byłoby łatwo zrobić.
Ale dużego bohatera zrobili z Sumoki, nie? Tego Japończyka, że taki duży szacunek dla Sumoki, że on. Nie wiem, czy jakiś, gdyby on przegrał bardzo szybko, albo naśmiewanie się było z tej tuszy. Nie. Tutaj było, widać było tę admirację, nie jak to powiedzieć. To, co jednak Japończycy widzą w Sumokach, to, co jakby udało się to przekazać w jakiś tam. Tylko oczywiście no, to jest kwestia taka, że ktoś może na to nie zwrócić uwagi, w ogóle na tym nie myśleć, ale wydawało mi się, że był jakiś taki prestiż w tym tego, i ten jego spokój, i ta jego majestatyczność, że nie patrzyłeś na niego jak na wielkiego otyłego gościa, tylko właśnie takiego dostojnego zawodnika sumo, który po prostu był niesamowicie silny, był wielki jak Hulk, ale oczywiście no i na niego znalazł się gdzie sposób, ale bardzo mi się podobali ci inni zawodnicy i to, że tutaj naprawdę starano się wyciągnąć z każdego wojownika tę jego cechę narodową.
Tak, no przecież Hiszpan, tam nie ma żadnego, Hiszpania nie ma jakiegoś tam, nie wiem, sztuki walki wpisanej w rodowód, tak jak te kraje azjatyckie, a jednak ten Hiszpan rzeczywiście, no miał coś, to flamenko, nie? Takie, tak było czy w tych ruchach. Też zgadzam się. Mnie się to bardzo też szalenie podobało. Bardzo takie, no, ciekawe, no.
Tak. I ten klasyczny motyw, że żeby wygrać, to musisz tak dostać naprawdę, naprawdę mocno gębie, być mocno znokautowany, żeby później zebrać sobie siłę, tak jak Michael Jordan, który po prostu te wszystkie porażki, jakie miał kiedykolwiek, to one zbudowały z niego największego gracza ever. I tak to tutaj było. No ale to jest taki film, tak jak mówię, że też jak nie stawiasz jakąś niesamowicie wysoką poprzeczki, nie wiadomo czego oczekujesz, to można go bardzo, bardzo fajnie się go ogląda, sympatycznie. No ja to w tym epilogu, bo tam jest też, to jest niesamowite, że jak się film skończył i słyszysz, tam widzisz to ostatnie zdjęcie i każda z tych postaci jest opisana, gdzie tam powiedzmy skończyła, co się z nią stało, no domyślasz, że ta dziennikarka napisała tę książkę, ten quest, ale właśnie brakowało mi to, że nie wiadomo, co się z nią stało, bo tam jednak, jak to się mówi, ten wątek romantyczny to byś tak ładnie domknął, żeby się okazało, że ona przyszła do niego i na nią czekał właśnie w tym pubie. Nie, i to tak byłoby ładnie. Nie? Ale kto wie, jakby się okazało, że ten film niesamowitą karierę zrobił, jakiś niesamowity ten, to kto wie, no nie? Ale okazuje się, że jakby era na kaskaderów, artystów i tak dalej, wśród reżyserów to przyszło dosyć późno, bo właściwie to chyba takim największym hitem robionym przez takiego amatora reżysera, ale jednak specjalistę, nie wiem, od kaskaderki, to był John Meek, nie? Więc być może wyprzedził za bardzo epokę swoją, nie? Van Damme.
No, wiesz co...
Ja nie wiem, co jeszcze dodać, bo ja tylko powiem, że ja się świetnie bawiłem, ja polecam The Quest.
No. Nie no, stylowy film. Taki chyba ostatni, nie wiem, czy może jeden z ostatnich najlepszych Van Damme'a. Bo później to jednak trochę ta kariera jego poszła w dół i zaczął grać w straight to DVD. I to nie były już takie przeboje duże. Ale tak jak wspomniałeś, rzeczywiście gdzieś tam te problemy były, no i dosyć głośne, jeżeli chodzi o te narkotyki. Ale też no, nie czytałem, tylko wiesz, są serwisy plotkarskie, więc nie będę stawiał swojej głowy na szali.
Znaczy on teraz się, jak już się gdzieś pojawia i jest jakiś dobry film z nim, to przeważnie on gdzieś gra tam rolę drugoplanową i w 2016 roku postanowiono wskrzesić markę Kickboxer i on tam grał właśnie mistrza Duranda Kickboxer Vengeance.
Nie wiem, no czy... z Batistą, tak kojarzę go. Nie widziałem go, ale gdzieś tam jest na radarze.
Tak, bo później był Kickboxer Retaliation, który był dużo słabszym filmem, dużo takim mniej interesującym. No i oczywiście w drugiej części Niezniszczalnych się pojawił.
Tak. Nóż miał i walczył nożem przy okazji jeszcze. Tak. Gdzieś tam. No ale tak jak na przykład ktoś słucha nas i pomyśli sobie, o, Uniwersalny Żołnierz był świetny, to może sobie sięgnę po jakieś, któryś z tych nowszych, to odradzam. Bo i dwójka z Van Damme jest raczej kiepska, tam gra taki wrestler Goldberg. Trójka, już nie pamiętam jak ona miała tytuł, ale jest raczej bardzo słaba i ta z Atkinsem, jedna z ostatnich, a jak nie może i ostatnia, też nie powala, aczkolwiek to jest Atkins i się dobrze piorą po pyskach, więc tak, można sobie zobaczyć. Natomiast jedynka, pierwszy Uniwersalny Żołnierz, ale dobrze kojarzę, to chyba Verhoeven robił go, albo przestrzeliłem.
Uniwersalnego Żołnierza?
Roland Emmerich. Roland Emmerich, przepraszam, tak. A wiedziałem, że
ja go lubię, ja lubię gościa.
Ja też, jest
oczywiście
tam film jest rewelacyjny.
Ostatni film Midway, wspominałem o nim, tak średnio. I Dzień Niepodległości też mógłby być lepszy, gdyby tych chińskich pieniędzy tam nie było, ale ja lubię gościa, ja lubię jego właśnie te katastroficzne filmy. I 2012 chyba był jego i tak?
Dobrze pojutrze, wie? tak. I pojutrze było, i była Godzilla i także
oczywiście Dzień Niepodległości pierwszy, to jest klasyk, nie? Trzeba dużo ten.
Ale Uniwersalny Żołnierz był naprawdę bardzo fajny i mam z nim dużo dobrych wspomnień. Także.
Zdobanie. No też bardzo dobra rola Dolfa Lundgrena. W ogóle Dolph Lundgren to też jest ciekawy przypadek aktora filmów akcji, który nie wiem, czy ze względu na to, że Szwedzi mają lepsze akcenty, to on spokojnie nigdy nie musiał się borykać z tymi problemami, z tymi na przykład się borykał Van Damme w filmach, czyli zawsze, i to jest coś, co ja jak to się mówi, z wiekiem, jak zacząłem filmy w oryginale oglądać, czyli w języku angielskim, a nie z lektorem, to zacząłem dostrzegać właśnie po pierwsze akcent, a po drugie, że zawsze ta kwestia akcentu była jakoś od razu rozwiązywana. Tu na przykład w The Quest no, od razu mu dali nazwisko Dubois, więc wiedziałeś, że to nie jest Amerykanin z krwi kości, więc pewnie ma jakieś takie pochodzenie, więc to, że on miał ten akcent, to pewnie wynikało z tego, że może gdzieś indziej urodził. To samo było ze Schwarzeneggerem, jego też jak w filmach gdzieś tam coś było, to gdzieś tam nawiązywali, że bo gdzieś ma coś tam korzenie, albo jest jakiś z wymiany studenckiej, co taka jest myślą teraz, ale...
Albo żył na wyspie z doktorami, profesorami, albo był
no tak, tak,
z wymiany policjantów, tak. No to rzeczywiście gdzieś
to
tam...
Są to są takie smaczki, no nie? Bo jak... A Dolph Lundgren nigdy nie miał tego problemu.
Dolph ma dobry angielski.
Tak, tak samo jak bardzo dobry miał w świętej pamięci Rutger Hauer. Też nie musiał...
To prawda.
Chociaż jak na przykład nie grał w filmach, jako gdzieś w wywiadach, to słychać było tą nutkę, tak?
Twardo mówił.
Holenderski akcent, no jednak się przebijał. A jak grał w Blade Runnerze, czy w niejednym innym filmie, to fenomenalnie utrzymywał ten problem.
Jak jesteśmy przy starociach z ery VHS, ostatnio obejrzałem z Dolphem Drzewo Jozłego. I to jest... Kojarzysz ten film?
Nie, właśnie, nic.
To jest facet... Facet wychodzi z więzienia, właściwie nie wychodzi z więzienia, ucieka z transportu więziennego, porywa kobitkę i okazuje się, że przed nim...
Ona się nie zakochuje.
Ona jest policjantką, a on ją porywa ze stacji benzynowej. I no i wiesz, to jest film, który w jakimś tam sposób bardzo mocno koresponduje, może nie koresponduje, ale zapożycza z filmów Donego U, o którym też zresztą kiedyś gadaliśmy, przy okazji Dzieci Triady.
Jest bardzo dużo.
No tak, dokładnie. Jest bardzo dużo szybkich samochodów, bo główny bohater był złodziejem samochodów i kradł luksusowe bryki, więc mamy naprawdę fajne samochody. Te akurat, które się ścigają, to są chyba repliki, bo oni tam konkretnie demolują, ale sam film jest, no jest sensacją i wydaje mi się, że jest jednym z takich fajniejszych filmów z Dolphem, bo on niby gra negatywną postać, później jest jakaś tajemnica, poznajemy jego rodzinę na trochę. Dobry film. Taki, jeżeli ktoś lubi kino sensacyjne, jak to się dawniej mówiło, z jakąś tam zagadką kryminalną, to polecam, bo można się naprawdę dobrze na tym bawić.
Tak. A czytałeś albo słyszałeś o tym, że ten film, bo teraz właśnie doczytuję, miał trzy różne zakończenia?
Mówisz o drzewie złego?
Tak.
Wiesz co?
Znaczy, no
Nie,
nie mówię, żeby
generalnie.
teraz nie będę ci czytał, jakie to były zakończenia, nie? Bo to jest bardzo ciekawe, ale właśnie względem może na różne rynki pewne są oczekiwania, wiesz? Bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład Amerykanie robią happy endy, a znowu kino europejskie, to jak ci jeszcze bardziej śrubę przykręci, to wiesz, im bardziej przygnębiony z kina wychodzisz, tym jesteś szczęśliwszy, nie? Więc kto wie, czy to nie o to takie chodzi, nie? Tak samo
Wiem,
jak
że
Łowcy
ten.
Androidów, nie? Ma kilka zakończeń.
Wiem, że ten film miał bardzo dużo różnych tytułów. To się tak raczej rzadko zdarzało w erze VHS, ale on pod trzema chyba tytułami w Ameryce był w ogóle wydany. To tak to kojarzę, że gdzieś tam to mi się obiło uszy, ale o tych zakończeniach nie. Muszę sobie doczytać, bo. Ale jeżeli mówię, tam jest taka fajna scena w garażu, która bardzo silnie nawiązuje do kina John'ego i chociażby dla niej, bo tam się naprawdę dużo dzieje, warto ten na YouTubie sobie ją obejrzeć.
Jest bardzo ciekawe, jak różne filmy w tamtym okresie miały różne tytuły. I jeden z moich ulubionych filmów, też z Dolphem Lundgrenem, bo tak jak już mówimy, właśnie tak cały czas nawiązujemy, jak taka gra, że jeden motyw z naszej ostatniej dygresji zaczyna na kolejną, ale bardzo lubię taki film z nim. Nie wiem, czy kojarzysz Dark Angel, I Come in
Pewnie,
Peace.
pewnie, pewnie,
I
pewnie,
to jest
bardzo.
tak rewelacyjny, fajny film. Ja go bardzo lubię, bo to jest kwintesencja kina sensacyjnego lat 90. tamtego okresu. Nawet nie, to jest 90. Nie, to jest równo 90. rok chyba, nie? Jak ten film
Tak,
się.
bardzo, bardzo możliwe. On miał wtedy świetny okres w ogóle, jeżeli chodzi o Dolph, bo zaczął z wysokiego C, czyli w Bondzie, później był Rocky, później był He-Man i później taka. Żelazna, powiedzmy, no nie wiem, czy może nawet żelazna klasyka VHS-ów, Czerwony Skorpion, Punisher, Ostry Poker w Małym Tokio, Uniwersalny Żołnierz, właśnie Mroczny Anioł, no i to Drzewo Jozłego. I to był 93, a później no jeszcze Johnny Mnemonic go kojarzę i długo, 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 długo nic.
Może to właśnie ten Klątwa Johnny Mnemonika, bo to jednak taki film, który klimat świetny, wszystko świetne, ale taki zagrany strasznie trochę moim zdaniem,
Tak,
ale znaczy nie, że
zgadzam
nie
się.
przez Dolfa, ale w ogóle przez wszystkich tam.
Keanu ma tak naprawdę jedną scenę, gdzie to aktorstwo w miarę dobrze wygląda, a przez resztę filmu, zresztą ja to mówiłem przy okazji tam któregoś podcastu o Johnnym Mnemoniku, trochę wygląda jakby, nie wiem, czy go zmuszali, ale sam film bardzo fajny, Johnny Mnemonic, taki zawiera kwintesencja cyberpunku.
Cyberpunku, tak. No, chyba jeden z najbardziej cyberpunkowych, takich klasycznych filmów, no bo jednak no, na podstawie opowiadania, chyba nie książki, Gibsona, nie?
Tak,
Więc to jest ojciec cyberpunka,
to znaczy
pokazał, jak ten
ja
cyberpunk ma
uważam, że
wyglądać.
bardziej cyberpunkowym od Johnny'ego Mnemonika i to tak nie wiem, możecie mnie wykląć w komentarzach, jest Robocop. Ja uważam, że
Nie,
Robocop
no
jest
Robocop
najbardziej
jest cyberpunkowy,
cyberpunkowym
tak.
zachodnim filmem, bo Johnny Mnemonic bardzo mocno romansuje z tą estetyką japońską, tam są wstawki anime, jak te slajdy są zrzucane, są no, zabójcy z Jakuzy, tak, jest taka ta ten język taki korporacyjny zapożyczony właśnie z japońskiej kultury, a jeżeli chodzi o właśnie cyberpunk zachodni, to Fairhaven w Robocopie zrobił to tak wszystko po zachodniemu, a tam jest tak wszystko, tam jest duch w pancerzu, tam jest sztuczna inteligencja, która jest jakąś tam duszą też uwięziona. Mm-hmm.
No jest ten roboty, korporacje, które rządzą
tak,
światem.
OCP, naprawdę, tak, OCP, które reklamy, prywatne miasto, prywatna policja. No tam jest absolutnie...
Nie, to jest kwintesencja tego takiego cyberpunku, trochę bliżej właśnie tego, temu RPG, które ten Mike Pondsmith stworzył i teraz na jego podstawie Cyberpunk 2077 powstaje, ale ten cyberpunk klasyczny, taki bardzo książkowy, to jest właśnie ten ten w żonym mnemoniku, ale ten już taki właśnie, jak mówisz, bardziej nawiązujący na przykład do RPG i do tego, że właśnie high-tech, low-life, te korporacje, które rządzą światem, no bo tak, no wszystko, co powiedziałeś, nie chcę teraz powtarzać się znowu. Tak, to jest, nie, tutaj nawet nie mam co kwestionować, bo są filmy, które na przykład są cyberpunkowe, ale one nawet tak cyberpunkowe nie są, nie? I można wtedy już dyskutować, nie? I Łowca Androidów ma tą estetykę cyberpunkową, jakby, wiesz, wiele elementów, ale on na przykład nie jest tak cyberpunkowy, jak na przykład Robocop właśnie, nie? I tu już wszystko rozchodzi o to, jak definiujemy cyberpunk i na co zwracamy uwagę, nie? W tym wszystkim, nie? To jest to. A zresztą jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, co CD Projektowi się uda zrobić i na razie jest długo cisza, nie było E3, czy nie będzie E3, więc nie wiadomo, czy coś pokażą, czy nie w najbliższym czasie, ale to jest niesamowite. Zresztą powiem też, że moglibyśmy w ogóle nagrać z 6 godzin, tylko co chwilę wymieniając różne filmy z tamtego okresu, które oglądaliśmy, bo na razie liznęliśmy dwóch aktorów tylko, tak? A wiesz, o Stallonie, o moim ulubionym Steven Seagalu, Schwarzeneggerze, no o Bruce Willisie.
Poprzednio był
Vin
Diesel, tak? To teraz mieliśmy Dolfa i Van Damme'a.
Tak, tak, tak. Zresztą Vin Diesel... Nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy o Bloodshotcie, czy już wtedy ta informacja się pojawiła, ale chyba nie. Ale na swoim Instagramie Vin Diesel pokazał, znaczy nie pokazał samego pierwszego szkicu scenariusza, ale powiedział właśnie, że dotarł do niego właśnie scenariusz kolejnej części Riddicka i będzie już...
No wiem, wrzuciłeś screen na grupie albo w komentarzu, jakoś tak było.
Tak, i ja się bardzo z tego cieszę, bo tak rozmawialiśmy o tym, to jest Riddick, to jest taka postać, która warto, żeby dostała jeszcze chociaż jedną szansę i żeby no nie wiem, znaczy nie wiem właśnie jak by to zrobić, jakby to już by tak, wie, no Vin Diesel już jest taką gwiazdą, już jest taki trochę cięższy, już jak ktoś teraz obejrzałby Pitch Black, to by się nawet zdziwił, bo poza powiedzmy pewnymi rysami twarzy, to tamten Riddick jest zupełnie inny, jest lekki, nie jest taki masywny, że się tak wyrażę, że jest zupełnie inną postacią. No to też jest młodszy, no nie 20 lat, no to jednak też swoje robi, nie? Teraz to Vin Diesel się wszystkim kojarzy z latającymi samochodami i takie tam. A nie wiem, kiedy Fast and Furious 9 ma być, ale chyba za rok dopiero, nie? Ta premiera, bo oni chyba skończyli kręcić.
Nie wiem, ale widziałem trailer do tej gry.
Aha. Nie, już ta gra to już jest w ogóle porażka. Znaczy nie mówię, że porażka, no ale...
Wygląda źle. Ona tak. Nie przystaje do obecnych standardów. Ja nie gram w wyścigi, nie znam się na nich, ale widziałem po wielu podcastach, w których tam czy Kuldan, czy ty coś mówiliście o grach, no to wchodziłem na YouTube'a i sprawdzałem te wyścigi, o których wspominaliście. Tak. I to, co tam widziałem w tych szybkich, wściekłych, to jest po prostu no inna generacja.
Wiesz co, no, on... No,
chyba, że to jest na komórki robione, bo może
nie
to...
Nie wiadomo, no nie, bo Vin Diesel, jeśli chodzi w ogóle o gry, to on jest raczej taki pen and paper, bo on się szczyci tym, że za młodu bardzo dużo grał właśnie w Dungeons & Dragons i bardzo to lubi, jeszcze mu to zostało i ktoś... nie wiem kto i gdzie to była ta anegdota, że... Znaczy ja widziałem w ogóle sesję RPG, która była przeprowadzona w ramach promocji do tego The Last Witch Hunter, tak się nazywa ten film?
Tak. Ostatni łowca czarownic.
No i to on, to była taka sesja RPG, tam widać było, że jednak no nie było, znaczy widać było, że się dobrze bawi, ale no to była taka sesja pod sesję zdjęciową, że się tak wyrażę. Że był tam fenomen czas, bo tam Menser Widzisz, moje nazwisko. Muszę sobie tak. Jak będę wiedział, że o czym mówię, to sobie zawsze zapisuję. Ja teraz nie pamiętam, ale jest tam jeden taki aktor głosowy, który też właśnie prowadzi sesję RPG zdjęciowy, głosowy. Ma fenomenalny głos i ta naprawdę była śmietanka tych ludzi, którzy tam grali z nim i organizowali to, ale jeśli chodzi o same gry komputerowe, to mi się wydaje, że on chyba za bardzo się grami komputerowymi nie interesuje. I on ma jedno porównanie, bo była taka gra Willman z nim.
Mhm.
I nie czekaj, że też taka, jeździłeś przez miasto, ścigałeś się, taki trochę driver, takie bida GTA, ale właściwie tylko się z samochodami jeździło i to nie była dobra gra. No, to jest gra, która wyszła na poprzednią generację. Nie. No tak, na poprzednią generację i no...
Już przepadła w mrokach dziejów.
Tak, to taki średniak.
Może dobrze zapomnimy.
Tak.
Nie grałem, ale kojarzę i...
No... To było ciekawe, bo to jest w ogóle... Willman to była kolejna wersja tego, jak można inaczej nazwać kierowcę, nie? Bo jest driver, transporter, pamiętasz transportera z żonem Stachamem. To masz tutaj Willmana. I nie wiem, co jeszcze można wymyślić, ale wszyscy ci ludzie zajmowali się tym samym. Czyli po prostu z jakichś przyczyn ktoś potrzebował super kierowcę i...
Jeszcze był kurier, czy nie wiem, jakoś tam nazywał, z tych miniatur reklam BMW, co grał z jakąś ten aktor nazywał Cliff Owen. Cliff Owen grał i to on grał, wiesz, był chyba, jeszcze jako, kurde.
Steerman albo Steer Guy.
Może. Nie wiem, było coś takiego. Teraz. Ale wiesz co...
Ale wiem, o czym pan mówi, tak.
No, był w każdym razie tam seria tych kilku reklam, które wyreżyserowali, wiesz, no najbardziej znani reżyserzy i tak. Właśnie Owen miał też, a może Driver był, cholera, nie pamiętam, ale była taka seria.
Nie no. Tak mówię, o tych aktorach minionej ery to można by godzinami... Wiesz, ja mam taki sentyment do nich. Już najśmieszniejsze, że jest w ogóle takich paru aktorów, do których w ogóle byś nie podejrzewał, że też byli bohaterami kina akcji, chociaż jakby oni się rozwijali i oni mieli pełne spektrum. Nie. I nie. Ja na przykład lubię filmy sensacyjne z Jeanem Hackmanem. Jest taki kapitalny film. Chociaż on tam
francuski łącznik.
No, francuski łącznik to już jest taka totalna klasyka, tak, ale niewygodny świadek. Narrow Margin. Mi się wydaje, że za każdym razem, jak mam okazję o nim wspomnieć, to przy różnych okazjach o nim wspominam. Bardzo fajny film. Jest kapitan. No, ale tam się dzieje akcja w pociągu. A ja mam takiego konik, że ja bardzo lubię filmy, gdzie akcja dzieje się właśnie albo w samolocie, albo na statku, albo w pociągu. To jest, wiesz, gdzieś kwestia taka, nie wiem, tego miejsca, no nie, że wydaje mi się, że to jest taka niesamowita, nie jakby to powiedzieć, że ta ograniczona przestrzeń, może jak masz statek wycieczkowy, to ta przestrzeń wcale nie jest taka ograniczona, nie? Ale jednak pociąg, samolot, no to można się wykazać, nie? Jak na przykład z Judy Foster.
A powiedz mi...
Flight Plan. Kapitan, mi... polecam.
No, ale widzisz, kierunek noc ci nie podeszło.
Słucham?
Kierunek noc ci nie podeszło.
Nie no, kierunek noc to jest w ogóle tragedia. To jest... To jest widzisz... Ja nie mam problemu z tym, jak ten serial jest zrobiony i ten, tylko ja mam problem z tymi bohaterami.
No, zgadzam
mnie,
się.
Wiesz, technicznie jest okej.
Co wtedy powiedziałeś, wszystko.
Za budżet jest okej, nie? Tam za te pieniądze, które mieli, zrobili całkiem fajny film. Po prostu zachowanie tych ludzi w tym samolocie nie ma nic wspólnego z logiką. A mnie najbardziej boli, jak właśnie w sytuacjach kryzysowych ludzie, którzy powinni się zachować w odpowiedni sposób, się nie zachowują. I dla mnie to wygląda tak, jakby zamiast specjalistów w danych dziedzinach obstawić ich ludźmi, którzy odgrywają rolę. Czyli na przykład bawimy się takiego LARPa i na przykład, nie wiem, Rafał będzie dzisiaj grał pilota i ty po prostu grasz jak najlepiej potrafisz pilota. I wiesz, że masz siedzieć w kokpicie, nie? Że masz trzymać drążek sterowniczy, że masz mówić okej, wieża, tutaj lot, coś tam startujemy. Wiesz, o co chodzi, że masz pewną wiedzę ogólną i dla mnie to wszystkie zachowania, wiesz, w ogóle absurdalność tego żołnierza, no nie, tego na to, i to, że jak oni tam, wiesz, wpadli do tej bazy, oczywiście już pomijając to, że nie wiem, jakby weszli, to gdzie szukać jakichś informacji? Nie, powiem tak, nie będę się pastwił, już ostrzegałem wszystkich ludzi przed kierunkiem noc. Netflix, brakuje mi się wydaje w Netflixie i to jest jeśli byłaby taka, być może otworzyłoby się stanowisko, to ja bym mógł je chętnie podjąć się tego zadania. Że brakuje im ludzi, którzy rozumieją, na czym polega science fiction i dobre science fiction. Bo z jakiejś przyczyny oni mogliby kręcić reality show, oni mogliby zrobić jakiś paradokument o wariatach w samolocie. Nie? I nie bać tego, że to jest film na podstawie książki Dukaja, jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction. Wiesz, nie chcę mówić, że obecnej ery, czy tam jakiegoś tam okresu i tak dalej, ale to jest po prostu kapitalnym pisarzem. I wiesz, Netflix... Ja próbuję sobie przypomnieć jeden dobry film albo serial science fiction, który Netflix wyprodukował tak sam z siebie, który byłby naprawdę dobry. I niestety nie potrafię wymienić jednego. Wspomniany Afterlife też. Tragedia. I cały czas ktoś... Nigdy nie pamiętam kto, a ktoś bardzo właśnie powiedział, że to jest najważniejsza misja w historii ludzkości i wysyłają na nią ekipę z Warsaw Shore. I to jest... No to jest taka pytanie, bo tam... Tam więcej czasu, no nie? Wiesz, statek wielki, jak nie wiem, więc i więcej czasu tam na jakieś problemy osobiste. I to jest zrozumiałe, bo dlaczego Big Brother się sprzedawał? Nie dlatego, że tam były interesujące postacie, tylko dlatego, że tam były postacie, które momentalnie z igły robiły widły. Po prostu o najmniejsze G konflikt się potrafił zaostrzyć do takiego stopnia, że po prostu dla widza to tak, jak oni się tam obrzucają kupą, to jest zabawne. I prawda, teraz Marcin Najman znowu staje się popularny, może Marcin nagra jakiś fajny film akcji, ale gdzieś tam, prawda, na bazie tej popularności algorytmów i tak dalej, przypomniał mi się Big Brother z nim, którego nigdy nie widziałem, ale obejrzałem właśnie parę fragmentów i tam tam były kłótnie, bo jedna nie wiedziała, że ma zmyć naczynia po sobie, no nie, że coś tam, że ktoś za plecami o kimś coś powiedział, że nie zmywa naczyń i wiesz, wielka awantura. I kłócą się, wybijają się. Od takich... No przecież tak... No nie takich ludzi chciałbyś zobaczyć właśnie... wiesz... Na przykład Marsjanin. To jest świetny film. Tam jest oczywiście pewne są... Wiesz, że nie ma takich sztywniaków tych bohaterami nie są. Są ludzie z krwi i kości.
Mhm.
I jest tam pewien humor, ale widzisz, że tam te osoby, które biorą udział w tej misji, to są 100% profesjonaliści. I to jest kwestia tego, że to też za podstawę była dobra książka, nie? Ridley Scott postawił sobie wysoko podstrzeczkę, żeby od strony wizualnej, takiej technicznej, no ten film był na bardzo wysokim poziomie. Żeby to wszystko wyglądało tak realistycznie, nie? I jak... Ale on jest artystą i nie wiem, czy kiedyś rozmawialiśmy o Alien, o tym pasażerze Nostromo, że on wszystkie te storyboardy sam rysował, sam tworzył. On jest po prostu niesamowitym artystą, niesamowicie rysuje. Więc ma niesamowity, że on potrafi narysować, powiedzieć, co chce i ktoś, kto jest specjalistą na przykład w budowaniu scenografii, to jest w stanie to zrealizować. Oczywiście, no ja to tak też sobie tak mogę gdybać, nie? I to ta moja wiedza opiera się, powiedzmy, nie z osobistych kontaktów z Ridleyem Scottem, tylko z oglądania jakichś filmów dokumentalnych na jakichś tam wydaniach DVD czy coś w tym stylu. Nie?
Mhm.
No ale widzisz, no to... Chcesz jeszcze coś dodać, czy kończymy, czy jeszcze coś nagrywamy? Bo możemy iść na rekord, nie? Rzuć jeszcze jakieś nazwisko na koniec, jakieś takiego... jakiegoś gwiazdora kina
Dobra,
akcji.
Dobra, to ci powiem, że jest jeden film, taki quasi science fiction na Netflixie, który mi się podobał i uważam, że jest niezły. Nie jest to rzecz może jakaś wybitna, ale nazywa się W cieniu księżyca, In the Shadow of the Moon. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest
tak,
to film z zeszłego roku. On chyba debiutował jakoś przy okazji Halloween, może trochę wcześniej. I to jest taka historia, znasz go ten film, czy nie?
Wspominałem o nim Fantasmagierii, ale cieszę się, że też o nim wspominasz, bo ja tylko powiem w dwóch zdaniach, co wtedy też powiedziałem, że to jest film, który ma trochę ducha tego kina lat 90.
Tak.
Że to jest naprawdę film, który zresztą tam akcja się dzieje, nie, bo tam jest, on jest nie wiem, czy to możemy powiedzieć, ale tam jest kwestia też tej podróży w czasie, że tak się wydarzy i po prostu w różnych momentach czasu, no nie, jakby ta akcja jest przedstawiona, więc...
Co 9 lat się przesuwa akcja.
Tak, 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 no. I widzisz tego bohatera, który się też zmienia co 9 lat i tak dalej. No, mi się strasznie ten film podobał. Nie uważam, że to jest najlepszy film, jaki widziałem, ale jak mówię, że mi się strasznie podobał, to znaczy, że obejrzałem go i nie byłem rozczarowany. I filmy trochę lepiej mi wychodzą. Bright też był bardzo dobrym filmem.
Mhm. Teraz jeszcze chcę powiedzieć, że reżyserem tego filmu był facet o nazwisku Mikkel. I on zrobił jeden rewelacyjny, ale to tak naprawdę rewelacyjny film, Chłód w lipcu, Cold in July. Jest to film, gdzie główną rolę gra Dexter. On też grał w jego późniejszym filmie, nie wiem jak się, Hall chyba się nazywa ten aktor, ale tam gra też Don Johnson. I to jest taka...
Michael C. Hall.
Tak. O, właśnie no. I to jest taka historia, która też się dzieje chyba w latach 90.
Don Johnson też świetny aktor, to jeszcze będziemy o nim rozmawiać za chwilę.
I wiesz co, to jest naprawdę bardzo dobra sensacja, którą no, ogląda się świetnie i uważam, że jest jednym z takich ciekawszych filmów, który odwołuje się właśnie do tej ery w kina sensacyjnego, które szło może na rynek VHS wtedy, ale nie prezentowało w sobie takiego, wiesz, jakiegoś tam niskich walorów produkcyjnych, tylko po prostu nie trafiało do kin. Ale tutaj właśnie mam wrażenie, że ten Chłód w lipcu, Cold in July jest takim filmem, który ma bardzo dużo do zaoferowania i jest takim, wiesz, surowym, chłodnym, jak sam tytuł wskazuje, thrillerem, kryminałem. Dużo się dzieje i ma dobrą fabułę. Tutaj jakoś specjalnie nie chcę zdradzać, ale
właśnie jest... sobie też szybciutko wszedłem na stronę pewnego portalu filmowego i przeglądam i obsada naprawdę jest bardzo dobra. I taki klimat się wybija z tych zdjęć. I czytaj też, czy Dexter ma wąsa?
O ile dobrze kojarzę, tak, to bardzo możliwe, że tam...
No to już muszę obejrzeć, bo mi się wydaje, że jest jakaś taka moda na wąsy teraz. Zobaczysz.
No tam... Ale tam chyba konkretnie są odtwarzane lata 90., że tam nie ma komórek, początek lat 90., tam nie ma komórek, są stare samochody. Nie wiem, ten reżyser, tak mi się wydaje, że on lubi po prostu taką stylistykę, a może po prostu tak. Zwykły przypadek, bo to na przykład jest ekranizacja jakiegoś opowiadania i po prostu nie chciał robić odstępstw, no nie wiem.
Nie patrzę właśnie, na podstawie książki, powieści Joe'ego R. Lansdale'a, Cold in July.
Lansdale, no to już to wszystko rozumiem, bo to jest Joe R. Lansdale to jest rewelacyjny pisarz horrorów między innymi, ale on bardzo lubi takie właśnie prowincjonalne historie, Dziki Zachód. Bardzo lubię go. Tylko ja go znam głównie z opowiadań, nie znam go z powieści. Nie wiedziałem, a to w takim razie koniecznie muszę przeczytać.
No i ten opis jest, ja nawet nie chcę też czytać za bardzo, bo jak już mnie zaciekawiłeś, ja już sobie wpisałem na listę, ale w pewną senną teksańską noc 1989 roku. Rodzinę Richarda budzą dźwięki dochodzące z salonu. Drżącą ręką ładuje rewolwer. W oślepiającym świetle latarki pakuje kulę w głowę włamywaczowi. I tak się zaczyna. I powiem ci, że już domyślam się, o co chodzi, no nie z samych tych obrazków. Bo, znaczy, to, też doczytałem tutaj podpis, ale już sobie wpisuję Chłód w lipcu. Widzisz? To jest po jednym takim odcinku człowiek ma tak dużą kupkę rzeczy, które warto właśnie zobaczyć, przejrzeć, że to jest niesamowite. No. Ale a propos Dona Johnsona. Jaki jest twój stosunek do tego aktora? Lubisz bardzo go, nie lubisz, doceniasz?
Bardzo go lubię, aczkolwiek ja go znam z Miami Vice i nigdy nie oglądałem tego drugiego jego serialu, takiego super
Nash Bridges.
Nie znam tego serialu, on jakoś mi totalnie minął. Więc widziałem go w tych jego ostatnich produkcjach, w których tam wrócił, tak? Czyli Na Noże, w Django, w Blok 99, gdzie grał tego skorumpowanego strażnika więzienia. Tak. Widziałem go jako... widziałem go w Strażnikach, tej nowym serialu od HBO w zeszłorocznym i bardzo mi się w każdej roli podobał.
Jest bardzo aktywny, mimo wszystko, że jakby tego lata świetności, znaczy, nie, że minęły, no nie, ale te lata popularności faktycznie, to Miami Vice to była jedna sprawa i to była kwintesencja lat 80. Do tej pory, jak ludzie właśnie myślą, mi się wydaje, że też nie wszyscy pamiętają, jak teraz jest takie ładne słówko, jak zgrzytały zęby, jak cringe'owy był to serial, że dzisiaj to by się ciężko to oglądało, nie, i ale miał swój klimat. I na pewno zainspirował wizualnie, wiesz, Vice City, nie, grę GTA.
Bo to jednak, na 100%, ta sama epoka.
Tak, ale nasz Bridges jest takim znowu też ciekawym serialem, bo on znowu portretuje, tak jak tamten definiował lata 80., to ten trochę definiuje lata 90. Bo to był serial, który od połowy właśnie lat 90. do gdzieś do takiego wczesnego roku 2000 był emitowany. Nie było tego dużo, tych sezonów, ale to był taki procedural typowy, wiesz, on był takim gliną, który akcja się dzieje w San Francisco, takie typowe bzdury, jak na przykład, że tam posterunek policyjny jest na łajbie i ta łajba jest chyba w ogóle przekrzywiona i tak dalej, więc wszystko jest nie pamiętam dokładnie tych takich szczegółów, ale no tam z jakiegoś powodu oni po prostu mieli ten posterunek na tej łajbie. I on był też takim właśnie bardzo, bardzo fajnym, kapitalnym gliną, takim typowym, nie? Miał partnerów, ale już nie było, to już nie był taki taki myk jak w Miami Vice, ale to był taki film, to jest taki serial, że jak, bo on chyba nawet niedawno, nie wiem, czy w TV Plus był, leciał, czy gdzieś indziej, jak byłem w Polsce rok temu i on gdzieś leciał, to go oglądałem. Wiesz, mi się to nie zdarza, ale jak właśnie trafiłem przypadkiem, że jak leciał w telewizji, to oglądałem, bo tak mówię, kwestia procedurala, więc tam nie ma tej ciągłości, ale ja pamiętam, że tam były jakieś takie wątki obyczajowe i poza filmu, że znowu to jest coś, co mogę przekręcać, bo moja pamięć widać nie zawsze jest doskonała, ale on tam miał córkę w tym serialu i nie jestem na 100% pewny, ale ta dziewczyna, która grała córkę w tym serialu, była jego też partnerką życiową. Jakoś tak. Nie. więc po prostu gościu był, jak to się mówi, bowling all the time, nie? Więc mogę gdzieś ten, ale nie jestem pewien. Może coś przekręcam, może właśnie reputację mu ten, ale nie, jest. O, życie prywatne. Spotykał się z Barbarą Streisand wrzesień 1988 roku, no, czyli też wysokich lotów artystka. I Jodie Lynn O'Keefe, która grała jego córkę w serialu Nash Bridges. No, ale to był to przelotny romans, bo wiadomo. Nie żartuję, oczywiście. Don Johnson po prostu ceni piękne kobiety i niezależnie, wiesz, jakby nie dyskryminuje ze względu na wiek. To co? Rafale?
Do następnego. No. Mamy piękną porę.
Mamy piękną porę. Znowu będzie dużo zarzutów, że tak mało o grach, ale cieszę się, że chociaż ten Rainer i The Silver Case pojawiły się, więc można powiedzieć, że przynajmniej jest jakaś nutka gier, ale najbardziej się cieszę, że mieliśmy okazję znowu tak dłużej porozmawiać. To jest chyba rekord, jeśli chodzi o długość, więc nie wiem, czy chcesz jeszcze tak za 3 minuty, żeby tak dobić do 3:30, czy nie? Będzie absolutny.
Może wstawić dżinglę.
Powiedz mi, co masz jutro, jakie masz plany na weekend i co będziesz oglądał. O, co byś jeszcze polecił takiego na ten?
O matko, wiesz co? Nie mam jakichś skonkretyzowanych. Chciałem obejrzeć Christine Carpentera. Gdzieś tam się do tego przymierzam, bo dawno nie widziałem, ale taka propozycja padła, żebyśmy nagrali na Stephen King Radio SK. Na audycję i to tak myślałem o tej Christine. Poza tym gdzieś tam pojawił się ten nowy film Szumowskiej na Netflixie i tak może to chcieliśmy obejrzeć, ale nie wiem.
Ja to ubolewam na tym, że jeśli chodzi o Netflixa, to te filmy, które się pojawiły niedawno w polskim Netflixie, one się nie pojawiły w zagranicznym i no obejrzałbym tego polskiego slashera na przykład. W lesie dziś nie zaśnie nikt. No i to jest niestety niedostępne. Ubolewam nad tym strasznie, no ale co zrobić? No nie takie czasy. No ale mam nadzieję, że będą jakieś optymistyczne wiadomości, jak się spotkamy następnym razem.
Ale
otworzą przedszkola, place
zabaw. 6 otwierają kino, to już jest za tydzień i mam zamiar sobie właśnie się wybrać na Niewidzialnego Człowieka, na nową iterację tej klasycznej, uniwersalowskiej historii.
Ale to myślisz, że to będą jakieś...
Już mam repertuar mojego kina podany.
Że jak będzie wyglądało? Będą ten, co 2 metry będą krzesła wyrywane z tego?
Nie mam pojęcia. Może będą, wiesz, co drugi rząd będzie wyłączony. Nie mam pojęcia. Nie mam. To jest duża sala taka, wiesz, to stare kino, ono ma ponad 100 lat, więc tam naprawdę ta sala to nie jest jakaś taka malutka, tylko ona jest duża. Tam naprawdę wejdzie bardzo dużo osób. I wydaje mi się, że oni spokojnie tam kompletu to dawno nie było. Znaczy ja pamiętam, że na Skyfall był komplet i na paru polskich filmach, ale takich powiedzmy hollywoodzkich to raczej rzadziej się zdarza. I te głośne polskie premiery są tam grane na dużej sali.
Czy ja się cieszę, że coś się dzieje w takim razie, bo pamiętajcie, że świat stanął na głowie, trochę zwariował i wiesz, jakby się dać tak strasznie, wiesz, napędzić, to właściwie nic nie powinno być otwarte w ogóle przez 10 lat, tak naprawdę. I ten, cieszę się, że... Bo kina wydawały się, że będą taką największą ofiarą tego wszystkiego, no bo właściwie wiesz, kino, żeby było, żeby funkcjonowało, to jednak no, trochę tych biletów się musi sprzedać. Trochę tych blockbusterów musi się pojawić, a blockbustery, no to takie filmy, gdzie dużo jest... ludzi. Mm-hmm. Być może no, jakoś inaczej to rozwiążą, nie?
Obłożenie będzie inne. Wiesz, przekąsek ma nie być sprzedawanych.
Kurczę, no to już po biznesie, to już można zamykać kino.
No i Helios się nie otwiera. Helios się nie otwiera. Powiedzieli, że się nie otwierają, że czekają jeszcze.
Ale co im te przekąski? Powiem tak, ja byłem
ostatnio
w Sparku. No bo ich
biznes to się opiera na tym, że kupujesz popcorn za 10 zł. No.
No ale nie plują ci tego popcornu, nie? Tam pani ci podaje w rękawiczkach, w maseczce ten popcorn z maszyny, która praży ten popcorn, więc on nie jest, wiesz, na zimno odmrażany z niewiadomo czym, tylko po prostu jest. To jest niesamowite, jak dziwnie logika funkcjonuje. I jak na przykład w ciągu 2 tygodni, 2 tygodnie temu nie można było robić wesel. Tydzień wcześniej, po paru dniach okazało się, że można robić wesela, ale na 80 osób, bez tańców. Później się okazało, że można na więcej. A teraz chyba, że można na 150 osób i to normalne wesele robić. Więc jakby poczekaj 2 dni i okaże się, że wiesz, że będziesz mógł sobie wszystko kupić. No nie, jak kurczaka z rożna nawet. Pani ci poda gołymi rękami. Więc to jest ono. Nie tutaj niestety, no ale to jest inna kwestia. Inna kwestia. No mam nadzieję, że wszystko będzie... Rany Julek, która godzina?
No mówię, mam...
Drogi rano. Rafale, to już nie tylko rekord i czasowy, i też chyba tak późno nigdy nagrywaliśmy. Bardzo się cieszę, że sobie pogadaliśmy i tak sympatycznie. Mam nadzieję, że też wielu naszym słuchaczom poleciliśmy wiele dobrych filmów, które już dawno skończyły 18 lat, więc są w pełni dojrzałe. Do usłyszenia w następnym odcinku. Rafała możecie słuchać w konglomeracie podcastowym także. Gdzie jeszcze? W Radiu SK. Tylko tak, nie SK. Wszystko jest na konglomeracie, tak?
Dokładnie, no. Więc to konglomerat podcastowy.
No. A ten Radio SK zawsze mi się kojarzy z tym Radiem SK, tym warszawskim. Chociaż wiem, że... Znaczy jak się pisze SK, to się wie, że SK. Ale to jak w rozmowie, to zawsze tak słucham, no coś tam w Radiu SK. I pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, na grupę facebookową Fantasmagieria, na Twitter, lubić profil Fantasmagierii, no i dzielić się tą informacją o nowym odcinku, o każdym odcinku ze znajomym. Cześć, hej, do usłyszenia w następnym.
Cześć.
Dziękuję jeszcze raz, że wysłuchaliście do końca ten odcinek. Ja tylko chciałem wam zabrać dosłownie chwileczkę małym ogłoszeniem związanym z Fantasmagierią i samym funkcjonowaniem podcastu. Jak wiecie, co roku o tej porze organizuję zbiórkę na opłatę serwera, dlatego każda pomoc w tym zakresie jest bardzo mile widziana i na wagę złota. Osoby, które do tej pory przez lata wspierały Fantasmagierię, bardzo im dziękuję i bardzo też dziękuję osobom, które w tym roku zrobiłem to po raz pierwszy. Więcej będę, oczywiście będę o tym przypominał co odcinek, aż uda się w odpowiednią kwotę zebrać. Ona nie jest duża, więc każda wpłata jest naprawdę na wagę złota, tak jak to podkreślałem wcześniej i bardzo wam za nią dziękuję. No i cóż, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.